Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat Polska na tle konfliktów geopolitycznych w Europie. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Druga część rozmów przed nami. No, wojna na Ukrainie sprawiła, że potrzeba otrzymania jakieś pytanie, jakich analiz czy jakich wyjaśnień. Tu widzimy jakąś międzynarodową też grę interesów. Scenariusz no, pisze się sam, trudno jak gdyby, tak myślę, nie spodziewalibyśmy się od rządzących, bo dzisiaj mówimy Polska, jak nasz rząd się zachowuje, jak można powiedzieć, diagnozuje problemy, które stoją przed Polską. Nieraz myślimy głównie te problemy ekonomiczne, gospodarcze, no, które też mogą się jakoś odbić w życiu społecznym. Jak pan profesor patrzy na tę rzeczywistość ostatnio też i głośno wokół chociażby Nord Stream 1, Nord Stream 2, czy to zamach, kto to zrobił, no, opinia publiczna to się do tego czy światowa odnosi, więc nieraz nie wiemy, kto i jaki scenariusz pisze.
No właśnie. Właśnie, żeby jakoś kontynuować nasze rozważania, a nie zupełnie powtarzać z pierwszej części audycji w telewizji Trwam, może rzeczywiście od tego zaczniemy w pewnym szerszym kontekście. No bo rzeczywiście, i mówiliśmy o tym, to nie jest tak, że państwo polskie jest efemerydą, tak jak się mówiło, że jest, prawda, zdykty jak w XVIII wieku za czasów Augusta III, kiedy żaden sejm nie mógł dojść do skutku, kiedy obcy o nas decydowali, bili jakieś fałszywe monety, przepuszczali tutaj armię, rozgrywali swoją grę, ale że my kreujemy czy używamy tego państwa jako struktury do tego, by naród chronić, by pozwalać mu się rozwijać. I mówiliśmy o tym Baltic Pipe chociażby. Przecież rytm jest otwarty, czyli w momencie dużego kryzysu gazowego my mamy alternatywę, my sobie zabezpieczyliśmy bezpieczeństwo, a planowaliśmy to lata. To kilka lat trwało, łącznie z wydaniem pieniędzy, z dograniem wszystkich rzeczy i nie było żadnych opóźnień. Ale teraz zwróćcie Państwo uwagę, w jakim my świecie żyjemy. Ktoś powie, o co w tym wszystkim chodzi? Czy nie lepiej siedzieć cicho, właśnie tak jak za czasów saskich, czy nie lepiej być z boku, nie włączać się w jakieś wojny, konflikty, a po co tyle pieniędzy wydawać na zbrojenia, czy na szeroko rozumiane bezpieczeństwo? Im bardziej się włączamy w konflikty, tym więcej nas to kosztuje. Otóż ojciec tu podniósł ten problem Nord Stream 1, Nord Stream 2. Wydawało się projekt biznesowo spięty w układzie niemiecko-rosyjskim i nagle ktoś, mówią eksperci, że to były jakieś ładunki wybuchowe, rozszczelnia praktycznie wszystkie rury, które idą te Nord Stream. Już pomijając w czyim interesie, pomijając czy to zrobili Rosjanie, czy nie zrobili Rosjanie, teraz mamy Baltic Pipe i mamy cały szereg różnych kwestii, na przykład mamy gazoport. Pytanie jest, czy wydając pieniądze na infrastrukturę biznesową, możemy sobie pozwolić na niewydawanie analogicznych pieniędzy na całą strukturę bezpieczeństwa państwa, zdolności państwa do ochrony swoich strategicznych, newralgicznych biznesów, czy powiedzmy infrastruktury krytycznej. Przecież równie dobrze można sobie wyobrazić, że za jakiś czas przy tej wojnie, która jest, ona ma wieloraki charakter. Pamiętajmy, że ten wymiar militarny, który nas najbardziej interesuje, jest tylko jednym z elementów. Jest wojna informacyjna, jest wojna taka hybrydowa, czyli mająca różne składniki, na przykład ci uchodźcy pchani przez Łukaszenkę, przez wschodnią naszą granicą, były elementem przygotowawczym wojny na Ukrainie po to, żeby zdestabilizować nasze państwo. Mamy gazoport, mamy Baltic Pipe, ale przecież trzeba go chronić, bo równie dobrze może zostać uszkodzony, tak jak uszkodzony został Nord Stream 1 czy Nord Stream 2. Widzimy, że to równoległe działanie, czyli wielkie projekty biznesowe, które pozwalają nam się rozwijać i które w przyszłości powinny nam pozwalać konsolidować Europę centralną wokół siebie, muszą iść równolegle z wielkimi projektami obronnymi w zakresie bezpieczeństwa państwa. I oczywiście, że chodzi tu o kwestie militarne, stąd czołgi, stąd helikoptery, stąd samoloty, stąd zwiększona armia do 300 tysięcy, cały szereg różnych rzeczy. Jak widać, liczba też ma znaczenie w dzisiejszej wojnie, skoro Rosjanie mobilizują kilkaset tysięcy ludzi, a nie zatrzymują się tylko na zawodowej armii. Ale do tego dochodzi bezpieczeństwo informatyczne, można sparaliżować cały kraj, na przykład atakując w tę kwestię, bezpieczeństwo społeczne, kulturowe, no i wreszcie ochrona, tak jak mówiłem, tych najważniejszych kwestii z inwestycji infrastrukturalnych, bo wybudować to jedno, a zabezpieczyć to drugie. Zwróćcie Państwo uwagę, w jakim my świecie żyjemy. Dlaczego wcześniej tak nie było, przynajmniej w naszej części Europy, czy w naszej części świata? Bo ta hegemonia, o której mówiliśmy, czy dominacja amerykańska, ona oczywiście dawała i daje pewne przewagi i zyski temu krajowi w świecie. On kontroluje te przesyły różne strategiczne, przez to ma zyski na tym tle nabudowane. W dolarze jest wymiana handlowa w świecie. To wszystko daje przewagi. Ale oni dawali też w zamian za to pewien rodzaj bezpieczeństwa globalnego. Mając rozsiane wojsko we wszystkich miejscach globu, praktycznie kontrolując najważniejsze punkty na całej Ziemi. W istocie byli jedynym supermocarstwem światowym i jako to jedyne supermocarstwo światowe w zamian za te wszystkie zyski i przewagi gwarantowali to bezpieczeństwo. Na tym na przykład korzystali Niemcy. Niemcy jako jeden z największych eksporterów na świecie mogli po tym świecie eksport prowadzić, ale ktoś im to wszystko zabezpieczał, bo przecież oni armii dużej nie mieli. Wręcz uwierzyli, że ta armia jest niepotrzebna, że tutaj wszystko biznesowo się samo kręci. Okazuje się, że po tym jak Amerykanie osłabli, jak nawet zamanifestowali swoją słabość w Afganistanie, zaczęły te mniejsze mocarstwa oprotestowywać czy negować tą dominację amerykańską, no i wywołują różne konflikty. Jest konflikt technologiczny, tak to nazwijmy, handlowy, ale nade wszystko technologiczny, chińsko-amerykański. Napięcia tam są bardzo mocne, na Pacyfiku wiemy, chociażby ten spór o Tajwan. Ale tutaj, jeśli popatrzymy na tę naszą część, no to oczywiście jest konflikt amerykańsko-rosyjski, zawężony w tej wojnie do konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, ale zwróćmy uwagę, bo padały pytania i w pierwszej części audycji mówiliśmy, ale czy my nie zostaniemy zaatakowani, no, że pomagając Ukraińcom oddalamy to zagrożenie militarne. To owszem, ale cały czas musimy pamiętać, że ta wojna, jak każda współczesna, ma różne wymiary. I oczywiście zaatakować Polskę militarnie jest bardzo, to za duże ryzyko dla Rosji dzisiaj, bo tam się uwikłała i tam mnóstwo wojska straciła sprzętu, wszystkiego. Nie jest w stanie. Ale zaatakować krytyczną infrastrukturę w taki czy ów sposób, to nie jest problem. Przypomnijmy sobie sprzed kilku lat atak na składy amunicji w Czechach. Już wiemy, że to zrobili Rosjanie. W jaki sposób to się dokonywało. Ta wojna ma i będzie mieć bardzo różnorodny charakter. I teraz, tak jak mówiliśmy, dlaczego ktoś miał taką dominującą siłę w świecie, mówimy o Amerykanach, co oni w zamian za to dawali? Dlaczego państwa się na to godziły? Dawali bezpieczeństwo. Oczywiście nie za darmo, ale sprzedawali w ten sposób bezpieczeństwo. Korzystali z tego i sprzedawali bezpieczeństwo. Chodzi o to, jeśli mówimy o Polsce, kreślimy przyszłość Polski, to chodzi o to, żeby Polska również dawała w regionie, nie tylko u siebie, właśnie coś takiego. Czyli pewien rodzaj dobrobytu. No bo jeśli pobudujemy szlaki handlowe, jeśli Morze Czarne, Bałtyk, tutaj Morze Bałtyk, Morze Śródziemne, Trójmorze, Międzymorze, jeśli tu się uda stworzyć pewną infrastrukturę, pewną przestrzeń wymiany różnych usług, towarów, ludzi, pieniędzy i tak dalej, to wracamy do czasu pierwszej Rzeczpospolitej. Ale powinniśmy być też dostarczycielami regionalnego bezpieczeństwa na dużym, na wysokim poziomie. Stąd potrzeba inwestycji w armię, które się dokonują. Stąd potrzeba inwestycji co już jesteśmy praktycznie na ukończeniu, w całą infrastrukturę bezpieczeństwa energetycznego, czyli uniezależnienie się gazowego i nie tylko, budowa powiedzmy elektrowni atomowej i rozbudowa też elektrowni, które mamy, drogi i tak dalej, wreszcie informatyka, bezpieczeństwo informatyczne, to w takiej perspektywie gdzieś się możemy sytuować, oczywiście współpracując z Amerykanami, ponieważ w ich interesie, jeszcze raz to podkreślę, wydaje się być to, ażeby ta środkowa Europa właśnie się ustabilizowała i zatrzymała Rosjan. Niemcy nie chcą stabilizować Europy Centralnej, tylko chcą się z Rosjanami podzielić Europą Centralną. To jest zupełnie co innego. Więc skoro Unia Europejska już nie daje tej perspektywy bezpieczeństwa tak, a nie na tak, a gigantyczne błędy popełniając i wprowadza rewolucję kulturową w swoje granice, czyli jak gdyby trzęsie całymi podwalinami tego, co znaczy Europa, skoro Niemcy się pogubiły w tym wszystkim, no to zaczynają też w tym obszarze naszej wąskiej tutaj Europy, nie mówię o całej Eurazji, tworzyć się pewne przyczółki, pewne siły, które chcą być takim dostarczycielem bezpieczeństwa, ładu, dobrobytu. I mamy ku temu niepowtarzalną szansę. Tak jak w czasie I Rzeczpospolitej byli dla całych narodów środkowoeuropejskich taką przestrzeń, żeśmy dawali rozwoju. Odpychaliśmy zagrożenia ze wschodu, odpychaliśmy zagrożenia z południa, mówimy o Turcji i z innych stron. Taka szansa się jawi, ale żeby się jawiła, trzeba przestać myśleć o Polsce i o państwie polskim w kategoriach państwa czy struktury z dykty, ale myśleć w kategoriach państwa poważnego, które wielkie projekty realizuje. I jest w stanie wytrzymywać napór, bo cokolwiek my chcemy zrobić. Jak budowaliśmy, prawda, S-19, no to ekologia, jak przekop Mierzei Wiślanej, to tam by giną jakieś tam, nie wiem, drobne ustroje, nawet jakieś myszki, skoczki w Danii miałyby, prawda, ginąć, kiedy tam szła rura Baltic Pipe. To wszystko to są zewnętrzne naciski różnorakich dźwigni politycznych uruchamianych czy z Moskwy, czy z Berlina, czy skądkolwiek, mających zblokować nasze możliwości rozwojowe. To dlatego nam narzucano Zielony Ład, czyli tą gospodarkę bezemisyjną CO2, czyli bez węgla, ponieważ węgiel mamy, no to nie powinniśmy się opierać o węgiel, żeby być od kogoś zależni, najlepiej od gazu niemieckiego, czyli rosyjskiego. Gazu dopływającego, rosyjskiego gazu dopływającego do Niemiec, a Niemiec jako główny dystrybutor, czyli dostarczyciel bezpieczeństwa, dostarczyciel tutaj, prawda, też energii do wszystkich innych, a więc ten, który decyduje później i ma największe z tego zyski. Proszę zwrócić uwagę, to co mówiliśmy o tej dominacji amerykańskiej na globie, to się też rozstrzyga regionalnie. I dla Polski nie ma miejsca jako dla państwa słabego albo jakiegoś państwa małego, o małych ambicjach. My nie możemy być jakimś Luksemburgiem, bo nie leżymy tam, gdzie Luksemburg. Tutaj zawsze, i to historia nas uczy, albo tworzymy siłę i jesteśmy silni i rozpychamy się po to, żeby dawać ład i bezpieczeństwo, albo po prostu jest jakiś Ribbentrop-Mołotow, albo jakieś rozbiory, albo inne nieszczęścia. W tym względzie ten czas bardzo trudny skądinąd, inflacja, wojna, różne nieszczęścia, jest też czasem ogromnych szans. I ponieważ dużo jest u nas narzekania na różne rzeczy, to chciałbym, żebyśmy też właśnie zobaczyli, że jak wiele nam się udało mimo wszystko i to w ostatnich latach. Nawet jak popatrzymy na sieć dróg w Polsce, jak ona wygląda dzisiaj, ale przede wszystkim, że potrafiliśmy myśleć strategicznie, czyli jeśli Niemcy w swoim strategicznym myśleniu uzależnili się od dwóch rur na Bałtyku i obie one wystrzeliły w powietrze, to myśmy sobie pobudowali rurę, która jest bezpieczna w tym względzie przynajmniej co do źródła dostaw gazu, mówimy o gazie norweskim, duńskim, i to dokładnie ilustruje tę sytuację. Wielkie siły tektoniczne po osłabnięciu Ameryki na globie, wielkie siły tektoniczne się trą ze sobą i nowy układ światowy jak gdyby powstaje na naszych oczach. W tym układzie światowym nie można być na marginesie i nie można być słabym. Trzeba wywalczyć sobie pewną przestrzeń i pewną pozycję, dzięki której nasze dzieci, nasze wnuki i dalej będą mogły się normalnie rozwijać, normalnie żyć, będzie się mógł rozwijać normalnie i funkcjonować nasz Kościół katolicki, oddziaływać cywilizacyjnie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko stoi jako wielkie zadanie i po tych wszystkich nieszczęściach, od rozbiorów począwszy aż do dnia dzisiejszego, mamy niepowtarzalną szansę, ponieważ się otworzyło okienko geopolityczne, czyli pewne możliwości nie tylko funkcjonowania na mapie, bo w XVIII wieku do rozbiorów do 1795 żeśmy funkcjonowali na mapie, ale to nie chodzi tylko o mapę. Bycia realnym podmiotem w wielkiej grze o panowanie, o wpływ na swoją własną rzeczywistość, bo przecież nie chodzi przecież nam o to, ażeby o naszych losach, o losach naszych dzieci decydowali obcy. To tyle na wstęp. Dziękuję bardzo.
A jeżeli jeszcze zapytam, bo ostatnio był szczyt, prawda, zgromadzenie, kolejna sesja zgromadzenia ogólnego. Pan profesor wspomniał też, bo jeden ze słuchaczy nam mówił, że po każdej stronie konfliktu Stany Zjednoczone, ale Joe Biden mówi, że no, przeglądał się sprawom, z którymi zmaga się świat zachodni. Mówi o zapobiegania zmianom klimatu poprzez potrzebę niedemokratycznych tendencji, łamania praw człowieka, no i potrzeba zbudowania nowego ładu międzynarodowego. Mówi, nie szukamy konfliktu i zimnej wojny z Chinami, nie wymagamy, aby kraje wypowiadały się po której ze stron, ale nie będziemy się krępować w promocji wizji otwartego, wolnego i bezpiecznego świata. Bo Stany Zjednoczone to też nasz sojusznik i teraz pytanie o te nasze sojusze. Pan profesor też tak mówił na antenie radia, telewizji po 18:15. No właśnie, z kim te sojusze? Mamy sąsiada Niemcy, mamy sąsiada Rosję. Jesteśmy jakby czasem w takim klinczu, pamiętając jeszcze no, Jałtę, prawda? Pakt Ribbentrop-Mołotow. Dziś jak to rozumieć? Z kim te sojusze zawierać i co z tego możemy mieć, albo ile nas to może kosztować?
Gdybyśmy w 1939 roku wojnę wygrali, to znaczy nie rozebrałyby nas te państwa, Niemcy i Rosja, gdybyśmy się utrzymali, gdybyśmy wyrąbali tu sobie przestrzeń na poziomie pewnego konfliktu, który wówczas był. Wszystko jedno, czy za pomocą swoimi rękami, czy rękami narodów obok nas żyjących, to by nie było żadnej Jałty. Mało tego, byśmy byli zaproszeni do tych rozmów, ponieważ z silnym się wszyscy liczą, ze słabym nie liczą się. Dlatego tak mówimy w tym kontekście, żeby tę siłę swoją wytworzyć. Natomiast było szereg pytań mówiących o tym, że obecny nasz sojusznik w tej wojnie, czyli Amerykanie, grają swoją grę, że oni grają o dominację w świecie, że zawsze gdzieś są w konfliktach. To prawda. Różnica polega na tym z czasami sowieckimi, że w czasach sowieckich świat był podzielony zasadniczo na dwa bloki. Ten komunistyczny i kapitalistyczny, tam dominowali Amerykanie, tutaj Moskale. I za każdym konfliktem w świecie zwykle oni stali. Czyli jak była wojna, prawda, w Afganistanie, no to wiadomo, z jednej strony byli Rosjanie, ale mujahedinów popierali Amerykanie. Jak była wojna w Wietnamie, Amerykanie walczyli, a komunistów wietnamskich popierali Sowieci. W Korei podobnie. I w każdym z tych konfliktów mniej więcej tak było. Natomiast kiedy Związek Sowiecki się rozpadł, no to rzeczywiście Amerykanie mieli tą dominującą pozycję, ale ona na skutek procesów globalizacji, gdzie Amerykanie wypłukali się z kapitału, inwestując w Chinach i tak dalej, to wszystko doprowadziło do pewnego tąpnięcia finansowego w 2008 roku i w tej chwili inne mocarstwa, które roszczą sobie pretensje do tego, żeby na nowo zdefiniować koncert mocarstw i żeby już tej dominacji amerykańskiej nie było. Oczywiście jedni gospodarczo, tak jak Chiny, a drudzy jak Rosja militarnie i stąd ta wojna. Natomiast nasz problem jest nie taki, czy Amerykanie, czy kto będzie w świecie dominował, tylko taki, kto nas wesprze w tym, i w czyim interesie jest to, ażebyśmy stworzyli w przestrzeni środkowej Europy pewną siłę zdolną funkcjonować samodzielnie i zdolną dostarczać też bezpieczeństwo, czyli odpychać zagrożenia ze wschodu i z zachodu I w tym względzie o tym w dużym stopniu decyduje, czy ten przestrzeń może stanowić zwycięska wojna na Ukrainie. Czyli dlatego ona jest też naszą wojną, bo ona rwie relacje niemiecko-rosyjskie i wytwarza tę przestrzeń między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Dlatego jest ta współpraca z Amerykanami, mimo tego, że tam lewica rządzi, w Polsce prawica, no ale pamiętajmy, że czasem ponad ideologiami idą te kwestie takie sztywne geopolityczne interesy i racjonalna ocena rzeczywistości. Bez Polski nic się nie da w środkowej Europie zrobić trwałego. Nie da się, ponieważ mamy strategiczne położenie między Karpatami a Bałtykiem. Nie da się pomagać Ukraińcom w czasie wojny i nie da się ustabilizować Ukrainy po wojnie. To my musimy być tym przekaźnikiem tego bezpieczeństwa we wszelkim tego słowa znaczeniu i ewentualnego dobrobytu i kreowania pewnych procesów politycznych, gospodarczych i innych. Nie ma inaczej. Tak jak w tej wojnie nie ma inaczej. Bez Jasionki i tego nie byłoby dostaw, prawda, tych wszystkich rzeczy potrzebnych na wojnie i dla społeczeństwa. Bez Polski praktycznie cały ten front ukraiński załamałby się w 2 tygodnie. W związku z czym tak samo jest w perspektywie dalszej i tu raz za razem słyszymy pewne impulsy nie z Unii, ponieważ Unia jest w istocie na użytek Niemców, to von der Leyen wprost to powiedziała, kiedy atakowała Włochy przed wyborami. I Unia nas obkłada różnymi sankcjami i Unia jest niezadowolona, bo tu nie ma praworządności, bo rządzi prawica i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli patrzymy na Amerykanów, z ich punktu widzenia ustabilizowanie, wypchnięcie Rosji na wschód wydaje się być w ich interesie po to, ażeby zabezpieczając i uspokajając tę flankę, mogli kontynuować skutecznie tę wielką rywalizację na Oceanie Spokojnym, czyli z Chinami, bo to jest o wiele trudniejszy przeciwnik niż Rosja. Rosja tylko ma siłę militarną i gaz i ropę, ale jak widać nie radzi sobie nawet z Ukrainą, a oni z pogardą przecież do Ukraińców się zwracają jako do jakichś tam hachów, którzy w ogóle nie mają ani kultury, ani tradycji państwowej. To się wszystko zmienia na naszych oczach. Kiedyś w historii będzie się o tym opisywać jako wielkim momencie dziejowym zwrotnym, tylko krótko mówiąc, to jest przestrzeń jako pewna możliwość, jako seria możliwości do zrealizowania, które albo zrealizujemy, albo nie. Ale trzeba mieć też wielkie projekty. To znaczy, jeśli było krótkie okienko geopolityczne w okresie międzywojennym po pierwszej wojnie światowej, to Rzeczpospolita przecież nie tylko, że tam próbowała armię stworzyć mocną, ale przecież pobudowała Gdynię, ale połączyła tą Gdynię w magistralę kolejową, budowała centralny okręg przemysłowy. Różne rzeczy, różne projekty, łączyła te wszystkie zabory w jedną taką całość, tak jak w jedną komunikacyjną również, tak jak w jedną komunikacyjną całość powinien Polskę związać centralny port komunikacyjny. To są rzeczy, które się wtedy działy, ale nie pozwolono nam długo, za długo działać, rozbito to poprzez atak zewnętrzny. Ta skuteczna, przynajmniej póki co, zwycięska wojna na Ukrainie daje nam tę przestrzeń. Nie ma, inaczej mielibyśmy Ribbentrop-Mołotow bis, tylko w jakiejś takiej formie może nie identycznej, ale coś w tym rodzaju, czyli państwo spacyfikowane, podzielone na strefy wpływów, które nie może samo o sobie nic decydować, cokolwiek by zaplanowało, musi się pytać nie tylko Niemców wtedy, ale i Rosjan, czyli jakieś wielkie projekty infrastrukturalne, no to oczywiście nie można, bo szkodzą naszym, czy niemieckim, albo rosyjskim interesom, lub jakby chciał ktoś miękko o tym powiedzieć, to by powiedział, że szkodzą ekologii. Wszystko, co w Polsce się planuje wielkiego zrobić, to oczywiście szkodzi ekologii. Jak się próbuje robić w Niemczech, to jest bardzo dobrze. Takie są niestety twarde warunki gry, w której i uczestniczymy. Pamiętajmy, to co widzimy jako wojnę militarną, taką starcie militarne na Ukrainie, to jest tylko jeden z aspektów wielkich zmagań na arenie międzynarodowej, których doświadczamy. I w tych wielkich zmaganiach przestaliśmy być przedmiotem, tak jak za czasów rządów Platformy, gdzie jeśli cokolwiek się chciało w Polsce stanowić, to się jechało do Berlina, nikt nie musiał się nikogo o nic pytać. Jeśli my mamy sprawczość, jeśli możemy, jeśli po prostu zaczynamy decydować o sobie i nawet rozdawać bezpieczeństwo różnego typu dookoła, jeszcze raz powiadam, nie byłaby możliwa wojna na Ukrainie skuteczna bez pomocy Polski, to znaczy, że mamy wielkie szanse. Bycie przedmiotem, tak jak w XVIII wieku, to i sam król, nikt nawet do króla Stanisława Augusta nie przychodził w ważnych sprawach, tylko do ambasadora rosyjskiego, bo się nie przychodzi do kogoś, kto nie decyduje. Dlatego mówiłem, no to do Berlina lepiej, do Angeli Merkel było pojechać niż do polskiego premiera. Po co? Dzisiaj, jeśli chce się w Polsce, świat to widzi. To, że my otwieramy 17 września przekop Mierzei, że za kilka dni później mamy ten Baltic Pipe, że to jest wszystko w rytm, że przyjęliśmy 4 miliony ponad Ukraińców i się świat nie zawalił. Mówili, państwo z dykty się przewróci. Nie przewróciły się. Że odepchnęliśmy napływ nielegalnych imigrantów pchanych przez Łukaszenkę, przez granicę polską-białoruską, jeszcze żeśmy mur wybudowali. To wszystko jest w świecie odbierane jako co? To jest państwo poważne. Jego się nie da prosto zdestabilizować. Z nim się jakoś trzeba liczyć. Ono nie tylko samo się jest w stanie przed destabilizacją obronić, ale jest w stanie bezpieczeństwo generować. No, słabością naszą jest to, że mamy po prostu opozycję chyba najgorszą w Europie, bo jeśli von der Leyen powiedziała, że nie mogą wyborcy włoscy zagłosować na prawicę, bo to będzie zły wybór, to nie tylko Meloni, prawda, Salvini i inni się sprzeciwili temu, skrytykowali to. Ale również lewica włoska odcięła się od von der Leyen. Bo nikt nie będzie się mieszał w nasze wewnętrzne sprawy. To my wybieramy, czy lewice, czy prawica, a nie Niemcy. W Polsce krytyka, która idzie z Komisji Europejskiej przez naszą opozycję, jest przyjmowana z dobrodziejstwem inwentarza jako wyrocznia wręcz. I jest ciągłe proszenie się Brukseli, czyli Niemiec, do interwencji wewnętrznej. To jest nasza słabość. Nie jest słabością naszą nawet to państwo, które przecież wymaga reformy, wymaga naprawy, jest inflacja, są różne problemy, były różne błędy. Najgorsze jest ten brak wiary w to, że nie jesteśmy pariasem, tak jak to było jeszcze do niedawna.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś temat Polska na tle konfliktów geopolitycznych w Europie. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Numery telefonów dla tych, którzy chcą podjąć temat, rozmawiać z naszym gościem. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Zbigniew z Warszawy mówi.
Szczęść Boże.
Ja nie wiem, czy bardzo serdecznie pozdrawiam pana profesora, ale mam zupełnie inne poglądy. Czy mogę troszeczkę przedstawić je na temat ten, który pan profesor, na te wszystkie wątki, które pan profesor zechciał powiedzieć. Przede wszystkim, po pierwsze, chciałbym prosić, żeby pan profesor zorganizował konferencję bo sala na pewno byłaby za darmo w Toruniu, na ten właśnie temat, ale z dopuszczeniem do różnych ludzi, którzy to do głosu...
No właśnie pana dopuszczamy i konkrety.
Ale krótko, a to jest bardzo obszerny temat.
No to spróbujmy kilka kwestii, bo chcielibyśmy jeszcze innych dopuścić.
Co to znaczy globalizacja tutaj? Globalizacja była już zachwalana podczas konferencji tu w tym 50.
Chociaż my mówimy geopolityczne, nie globalizacja.
Tak jest, tak. Wątek. Także, no ale to w ramach tego to jest dojście do władzy bankierów amerykańskich. I tutaj polski rząd nie jest temu przeciwny. To znaczy likwidacja państw narodowych w konsekwencji, bo bez tego się nie da zrobić tego. Teraz wojna na Ukrainie nie jest naszą wojną, tylko to jest przyczyną tego, jest, co było w przemówieniach zarówno ministra spraw zagranicznych rosyjskiego, jak i Putina, także było żądanie wcześniej, żeby rząd, to znaczy prezydent wycofał z konstytucji zobowiązanie, czy też zachętę do wejścia do NATO, czyli co za tym idzie bazy amerykańskie w pobliżu. Powinno być tak, jak to było ustalone już wcześniej w Reykjaviku, że jest podział strefy wpływów, niestety. My nie mamy żadnych szans na wojnę, tak samo jak Ukraińcy.
Dobrze, kolejny temat.
Ten temat militarny, który tam pan profesor zechciał poruszyć, to, że jest koronna przewaga. Rosja w tej chwili ma 20, ocenia, i to są te oceny niezależne z innych państw, są takie portale można znaleźć na ten temat.
Ale też trudno się zgodzić, żeby Rosja weszła na głowę wszystkim.
Tak, ale status taki, jaki był, Rosja w tej chwili nie ma jakichś terytoriów,
oddechu nie ma, tak?
Terytorialnych w stosunku do Polski. 20 tysięcy czołgów. My mamy ile czołgów? Za PRL-u mieliśmy 2500 chyba czołgów. Nie jesteśmy w stanie konkurować. Ile bomb atomowych, także taktycznych? Jedna taktyczna bomba atomowa załatwia duży obszar Polski, gdyby doszło do konfliktu. Nie można walczyć...
Kolejne tematy, panie Zbigniewie, to rozumiemy.
Z państwem tym, także to... Poza tym... Tam na Ukrainie rządzą nie Ukraińcy, ale mniejszość narodowa, oligarchowie z mniejszości narodowej, której jest mało, bardzo tam jest 200 tysięcy. Rosjan jest na terenie Ukrainy 30% mniej więcej, czy 15% różnie. Wszyscy, większość, ja znam dobrze rosyjski, podsłuchuję, o czym rozmawiają Ukraińcy, którzy przebywają tutaj, czy to w sklepie jacyś, czy w tramwajach. To są wszystko rosyjskojęzyczni Ukraińcy. Nie wiadomo, czy oni są Rosjanami.
I jeszcze jeden temat, panie Zbyszku.
Wpuszczanie 4 milionów rosyjskojęzycznych, których nie wiadomo, którzy to są, sprzyjają Putinowi, a którzy czemu? Żeleńskiemu nie jest jasne. Oni przyjechali tutaj w celach tych, ale zarobkowych, czy tam uzyskania socjalu, ale mogą w każdej chwili spośród tego jakieś grupy wystąpić przeciwko i jeśli dostaną uzbrojenie od kogoś...
Czy mamy się czego bać? Dziękuję bardzo.
Także, no za mało, trochę...
Przepraszam. Dziękuję. Panie profesorze.
Oczywiście, że globalizacja ma wymiar nade wszystko ekonomiczny i tam powstały pewne procesy negatywne, zresztą ja je opisywałem. Na skutek tych procesów doszło do ogromnej koncentracji władzy w rękach tak zwanych międzynarodowych koncernów, transferu, prawda, różnorakich inwestycji w kierunku Azji i tak dalej, wiele procesów negatywnych, tylko to nie jest temat dzisiaj, dlatego jego traktujemy na marginesie. To jest fakt. My na to nie mamy wpływu, że tak się to zrobiło, tylko pytanie, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Pan proponuje, tak jak kilka osób wcześniej, że to nie jest nasza wojna i my się w ogóle w nic nie angażujmy. No ale skoro Rosja ma broń nuklearną, o której pan mówił, no to wobec tego tym bardziej nie wolno się angażować i w jakąkolwiek wojnę. No dobra, a jeśli Rosja przekroczy z obwodu kaliningradzkiego granicę polską i ona dalej będzie miała broń nuklearną, a my nie, to bronimy się czy nie? A po co się bronić? Przecież oni mają broń nuklearną i przewagi w czołgach. No to i oni powiedzą na przykład, że my sobie w konstytucji mamy zapisać, że nie możemy być w NATO. Albo, że nie możemy mieć w ogóle wojska tutaj o odpowiedniej sile. Albo, że nie możemy sobie pobudować gazoportu. Albo, że nie możemy mieć Baltic Pipe. Albo, że na przykład w jakichś przedsiębiorstwach typu Lotto, Orlen, że musi być w Radzie Nadzorczej ktoś mianowany z Rosji, bo takie są ich interesy. A my powiemy, nie zgadzamy się, ale oni mają broń nuklearną. No to wobec tego trzeba się zgodzić. A jeśli powiedzą, no to zróbmy już te rozbiory tak jak było kiedyś przecież, a my powiemy, nie, no my się nie zgadzamy, ale nie, ale mają broń nuklearną, no to się na to zgódźmy. Proszę Państwa, ta logika, że jeśli oni mają broń nuklearną, to nic nie można i nie można włączać czynnika zewnętrznego w jakiejś koalicji do tego, żeby siebie bronić czy swoje bezpośrednie otoczenie. Każde państwo na świecie, jeśli jest poważne, walczy o swoją suwerenność w buforach, czyli na zewnątrz siebie, w państwach tak zwanych buforowych. Nawet Niemcy starają się być w Polsce i wpływać na to, co się w Polsce dzieje, żeby coś złego nie doszło do nich. A Polska ma się cofnąć, bo ktoś ma broń nuklearną. Jeśli patrzymy na wojnę, to wielka druga armia na świecie, jak się mówiło, ta armia rosyjska nie wygrywa tej wojny. I widzimy to, że oni zmuszeni są do mobilizacji. To jest efekt porażki pod Kijowem, pod Charkowem. I w tym względzie, a walczą z o wiele słabszym przeciwnikiem. Pan mówi o różnych przykładach jakichś problemów społecznych, że się Ukraińcy pojawiają i tak dalej. To oczywiście, że to są problemy. Tylko jak jest wojna, to zawsze są problemy. No to jak ktoś myśli, że w czasie wojny przejdzie suchą nogą i nie będzie go to nic kosztować, to jest w ogromnym, ale to ogromnym błędzie. Język nie ma rozstrzygającego znaczenia w kwestii tożsamości, nawet narodowej, chociaż rzeczywiście przez długi czas na Ukrainie, tej rosyjskojęzycznej Ukrainie, oni praktycznie uważali się za bardzo bliskich Rosjanom, ale ta wojna wiele zmieniła, to znaczy pewne procesy zaszły społeczne bardzo... dające taką antyrosyjską, byśmy powiedzieli, nutę i w emocjach, i w rozumie tych Ukraińców tam gdzieś spod Charkowa, z którymi notabene też rozmawiałem. I to jest proces, proszę zwrócić uwagę, no w Irlandii mówią po angielsku i co z tego? Ale są Irlandczykami, a w Belgii część Belgów mówi po francusku i nie uważa się za Francuzów, a w Szwajcarii mówią po niemiecku, część po włosku, czyli też nie uważają się za Włochów ani za Francuzów. To nie są takie rzeczy, że jak ktoś mówi w danym języku, to od razu ma taką tożsamość. Czy Amerykanin jest Brytyjczykiem albo Australijczyk, mimo tego, że wywodzą się z jednego...
Ukraina to jakieś konsekwencje, prawda, historyczne.
To są konsekwencje historyczne, więc to trzeba widzieć szerzej. Natomiast pytanie rozstrzygające, bo tu jest tych kwestii można mnożyć i tego jest takie. Czy jeśli ktoś ma siłę w czołgach, czy tam ma siłę nuklearną, to już rozstrzyga o tym, że my nie walczymy o swoją podmiotowość i niezależność, czy nie? Jeśli pan mówi, że Ukraina powinna się zgodzić na to, bo Rosja mówi, że nie może ona przystępować do jakichś paktów i powinni w konstytucji zgodzić się na strefy wpływów na swoim własnym państwie, to czy pan by to samo powiedział o naszym kraju? No bo to co to za różnica? Każde państwo ma prawo do suwerenności i decydowania o sobie, a nie do tego, żeby w konstytucji gwarantować wpływy zewnętrzne, jak w traktacie Trzech Czarnych Orłów, czy różnych innych, prawda, decyzjach naszych z XVIII wieku, bo to prowadzi do zguby. W tym względzie o niepodległość zawsze trzeba się zmagać i walczyć. To nie jest tak prosto użyć broni nuklearnej w sytuacji, kiedy inne mocarstwa tę broń nuklearną mają, tak jak Amerykanie, bo to też grozi odwetem. To są bardziej skomplikowane rzeczy, tym się po prostu straszy. I jeśli się ktoś przestraszy, to raz szantaż skutecznie użyty, zawsze będzie używany. I to nie w takich kwestiach, jak państwo myślicie, tam NATO czy nie NATO w Ukrainie. Będzie używany w taki sposób, czy my coś możemy zainwestować, co jest konkurencyjne wobec sąsiadów, czy nie możemy. Jeszcze raz mówię, jeśli by powiedziała Rosja, że jeśli przekopiecie sobie Mierzeję Wiślaną, to jest groźba użycia broni nuklearnej, to przekopiemy czy nie? A jak powie, że nie możemy sobie pobudować elektrowni nuklearnej albo coś takiego, to ta argumentacja, ja wiem, że ona krąży, jest argumentacją Polski, która ma ambicje poniżej, grubo poniżej swojego potencjału. ale taka Polska nie ma przyszłości. W tej części, jeszcze raz powiadam, może być słaby kraj gdzieś tam na zachodzie Europy, na obrzeżach. Może tam gdzieś być Portugalia, coś i tak dalej. Słabego kraju w centralnej Europie, słabego państwa nie może być. To tak jakby, no to jest analogia niedoskonała, jak każda zresztą. Czy może być słabe państwo Izrael w Palestynie? Jeśli by było słabe, to już by nie istniał.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Moje imię Sylwia, ja dzwonię ze Szwajcarii, z Bülach. Jestem emigracją tu szwajcarską od ponad 25 lat już. I chciałam w bardzo krótki, no taki wydaje mi się lapidarny, bardzo króciutko się wypowiedzieć. Chciałam przede wszystkim podziękować profesorowi za wspaniałą wiedzę, fantastyczne, wizjonerskie idee i tego, że nas uczy historii. Też moje pokolenie 67, które niestety nie miało dostępu do historii tej prawdziwej, prawda, gdzie byliśmy zakłamani. I no jest to każde spotkanie z panem profesorem właśnie poprzez media, nasze wspaniałe Radio Maryja i Telewizję Trwam, to jest najlepsza lekcja historii. I to chciałam właśnie powiedzieć z całego serca. Dziękuję. I cóż jeszcze? No jestem zadziwiona często wypowiedziami naszych rodaków, tudzież za granicą również. No jest to ta kwestia właśnie no, zagubienia, również propagandy, ale my się trzymamy, znaczy ja, też moja rodzina, jako prawicowcy i wierzący katolicy, tego właśnie, tego trzonu, który państwo reprezentujecie, również pan profesor. Także szczęść Boże i wszystkiego, co najlepsze z niebios.
Bardzo dziękujemy. Od soboty felietony i pan profesor jako pierwszy z felietonem 20.50.
Bardzo się cieszę, bardzo cieszę się i będziemy nadal wspierać, tak jak moja mamusia świętej pamięci również wspierała media, no właśnie Radio Maryja. I, no i cóż, pozostaje mi po prostu z tym wielkim szacunkiem do pana profesora i do ojców.
Bardzo dziękujemy za głos i za wsparcie. Bóg zapłać.
Dziękuję.
Panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie za te ciepłe słowa. Natomiast przyszła mi taka refleksja. Pani jest w Szwajcarii, na Zachodzie. Jest pewna prawda o nas w relacji do Zachodu. To znaczy, w jaki sposób walczyć sobie tą podmiotowość w relacji do Zachodu? Nie na zasadzie litości, tylko na zasadzie znowuż wywalczenia walki o swoje interesy. Jest niestety tak, że tym bardziej będziemy znaczący w relacji do Zachodu, im bardziej będziemy silni na Wschodzie. Znaczy na Wschodzie, czyli ja mam tu na myśli środkową Europę. To było prawdą jeszcze pierwszej Rzeczpospolitej. To gdzieś się pojawiało w okresie II Rzeczpospolitej. Myśmy jeden brak mieli. Po rozbiciu dzielnicowym nie udało nam się zjednoczyć ziem piastowskich. Dzisiaj te ziemie piastowskie no, mamy jako państwo, ale one po 1989 roku nie były zjednoczone. Nie, na przykład z Wrocławia do Berlina szybciej się podróżowało niż z Wrocławia do Warszawy. Nie było dróg szybkich, nie było powiedzmy pewnych systemów również takich powiedzmy infrastrukturalnych. I to wszystko nadrabiamy. I na szczęście, ja nie mówię, że nie ma błędów lub że nie ma zaniedbań, ale coraz lepiej to wygląda. Jeśli by się nam udało stworzyć jeszcze centralny port komunikacyjny, on by był centralny nie tylko dla Polski, ale dla Europy Środkowej, i złączylibyśmy te ziemie piastowskie w jedną całość, taką podmiotową, również infrastrukturalną i z pewnym wyjściem na wschód i na południe, to wtedy Zachód będzie nas szanował, bo my będziemy ten szacunek mogli wymusić, bo nic bez naszej woli nie przedostanie się na wschód. Ani w sensie jakichś światłowodów, ani w sensie tranzytu towarów, ludzi, czegokolwiek, ani w sensie jakiegoś bezpieczeństwa militarnego. W tym względzie ktokolwiek jest na Zachodzie doskonale wie, że ten Zachód ma pełną buzię praw człowieka, demokracji, a tak naprawdę liczy się z siłą.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Janina Zbogowsza.
Prosimy.
Dziękuję bardzo panu profesorowi. No to wspaniała też rzeczywiście lekcja historii, którą no tak mi się wydawało, że dobrze znam, ale te aktualne myśli i aktualne spostrzeżenia po prostu no myślę, że się przydałyby i naszej opozycji. I tak też się zastanawiam, jak to zrobić, żeby taka audycja i taki temat i pan profesor znalazł się w naszej polskiej telewizji. Myślę, że ktoś z telewizji słucha tego programu i warto byłoby coś takiego na po prostu publicznej telewizji zrobić taką dyskusję. Bardzo serdecznie dziękuję, podziwiam i szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Pan profesor?
No mam okazję też w publicznych mediach tu i to i owo mówić, więc takie okazje się zdarzają. Także a dziękuję za ciepłe słowa.
Proszę bardzo, Radio Maria. Halo, halo, jesteśmy.
Halo, to już jesteśmy?
Tak, jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca i pana profesora. Dzwoni Wanda z Niemiec. Panie profesorze, jak ja słyszę pana, zostawiam wszystko i siadam i słucham i każde słowo rozumiem pana. Jestem prostą kobietą. Jest mi lżej po prostu żyć w tym świecie zwariowanym. Zwłaszcza tutaj też, gdzie nie jesteśmy tak szybko zrozumiale.
A jakie komentarze Polonii, Polaków czy Niemców
takie,
do sprawy?
Że pan profesor, jak będzie miał felietony, jak słucham taką audycję jak dzisiaj, po prostu ja myślę, że wiele, wiele ludzi jest tak, że to trafia do nas, to wszystko trafia do nas, a komentarze, no to jest, tak się wszystko zmienia, że coś wypowiedzieć się prostej kobiecie jest trudno, ale wierzę w Boga i wierzę w takich mądrych ludzi jak pan profesor i myślę, że damy radę. A jeżeli coś nie wyjdzie, to przynajmniej to, że próbowaliśmy, że tak ma być, żeby iść do przodu, żeby jakoś żyć, żebyśmy byli ludźmi
doceniani. Pani Wando, jak sąsiedzi, przyjaciele komentują to, co się dzieje w świecie?
Powiem tak, że tutaj mam sąsiadów z różnych stron świata. Mam i Niemców, i Rosjanów, i Ukraińców. I policzyłam w moim takim niedużym, takim 30 lat zbudowanym budownictwie żyje, to jest 14 narodów. Ale powiem tak, że być zdrowym i mieć jakieś spojrzenie takie, żeby być mocnym, silnym, oceniać to, to trzeba być naprawdę chyba młodym, trzeba mieć... nie takie trudne życie, jak myśmy przeżyli, uciekali nasi rodzice, moi dziadkowie z Bolonia. Wylądowaliśmy we wrocławskim województwie, po drodze jeszcze gdzie indziej. I tutaj, tak jak nasza wiara, kochać wszystkich, przebaczać wszystkim, być człowiekiem, wychowywać dzieci, to wszystko, co słyszymy w Radiu Maria, cudowne jest. Ale jest to tak trudno, tak jak tu był Chrystusowiec, zawsze zapominam jego nazwisko, z Jeleniej Góry, był na wykładach, który prowadził przy polskiej misji, to powiedział, bardzo ciężką Polakom jest wychowywać chyba najciężej ze wszystkich krajów tutaj w Niemczech, nasze dzieci. A od tego się zaczyna tutaj życie, tak żeby być mocnym, silnym, znać historię. To trzeba mieć jakieś ludzkie życie, a nie takie, co myśmy przeszli Polacy. Jak słyszę tutaj, jak było zatrucie Odry, że to pierwsze co to gift, Polacy winni wszystko. Ja mówię, posłuchaj, poczekaj, jutro coś innego usłyszysz. To jest tak jak z pogodą, proszę ojca. Mówią, zapowiadają tutaj pogodę, słucham, na tydzień. To jest tak. Raz słońce, a miało padać odwrotnie. Raz słońce, a deszcz miał być. To jest odwrotnie wszystko. Tak wszystko się dzisiaj dzieje w tych wiadomościach, co przekazywane są przez media. Nic nie jest pewne. Nic nie jest pewne.
Dziękuję.
Ale mamy takich ludzi, takich kochanych, bo ja po prostu jestem wielbicielem, fanem. To jest mój przykład, mój wzór męża, ojca, polityka. To jest mój kochany profesor Ryba, po prostu. I kiedyś to mi mówiono parę lat temu, przysłuchiwałam się, człowiek coś słyszy takiego mądrego i takiego, że to jest w tym prawda, że to jest jakaś stabilność, że to można w to uwierzyć, bo tak jest, to profesor nas po prostu uczy, wykłada nam to, że do prostych ludzi, tak jak ja, to dociera. Tylko jest tak ciężko podzielić się tą wiedzą z innymi, z naszymi dziećmi, bo odpłynęły gdzieś w przedszkolach już, w tych szkołach, na studiach. Nie są przy nas. A rodzina, tak jak w Polsce, tak jak żeśmy byli, mieliśmy ojca, mamę, było nas 9 dzieci, był stół, może była nieraz bieda, było nieraz ciężko, ale to było wspaniałe wychowanie. To był ojciec, to była matka, rodzina i my tego potrzebujemy, takiego przykładu, takiego, no gdzie my, do kogo my pójdziemy? każdy ma inną mentalność, inną historię, inne problemy. Ja z Rosjanką się tutaj nie dogadam, ją szanuję, bo jest starsza, ale ona mówi co innego, rozumie wszystko co innego. To każdy naród jest inny, nie? I teraz jak tu rządzić, jak dojść do prawdy, jak przekazać to dzieciom? To jest coś niesamowitego, ale jest cała nadzieja w Bogu, w 10 przykazań, to co zawsze przy pierwszej komunii uczą nas tutaj wspaniali księża, nasza nauka, nasz kościół, nasza religia. Ja to widzę, właśnie czuję to ciepło właśnie z Radia Maria, które płynie przez ludzi, przez słuchaczy. Możemy się dzielić tym wszystkim, jest otwarta antena, ale dajemy głos teraz innym ludziom. Przepraszam.
Bóg zapłać, Pani Wando. Panie profesorze.
Dziękuję bardzo Pani Wando. To doświadczenie bycia na emigracji jest zawsze trudne. Pani o tym mówi. Niektórzy myślą, że to jest przyszłość i szczęście człowieka, ale to nawet w sensie kulturowym jest problem, jak Pani słusznie mówi. Dzieci gdzieś odpływają, gdzieś wchodzą w inne relacje i po części je tracimy. Natomiast żyjemy rzeczywiście w czasach wielkich zmian. Raz to, co w kulturze się dzieje, no to jest jedna wielka rewolucja i stąd słusznie Pani wskazuje na pewne punkty odniesienia, takie jak Radio Maryja, gdzie się czujemy bezpiecznie, bo rozumiemy ten świat i wiemy, dokąd zmierzamy, czyli do Boga. A w sferze polityki również to, co było jeszcze kilka miesięcy temu, czy kilkanaście miesięcy temu, prawda, obowiązujące, dzisiaj już nie jest. Wojna zmienia wszystko, jest pewien chaos i rzeczywiście to trzeba sobie przede wszystkim roztłumaczyć, na czym to wszystko polega, w takich najbardziej fundamentalnych rzeczach. Później oczywiście o szczegóły możemy się spierać, ale musimy rozumieć, jakie procesy są obok nas. Sobie wyobraźmy, co czuli nasi przodkowie w czasie II wojny, kiedy państwo straciliśmy, kiedy tułaczka żołnierza, wielu ludzi, ginęli ludzie. I jaki jest punkt stały, prawda, punkt odniesienia? Wtedy oczywiście było państwo na uchodźstwie, był kościół, ale zawsze te same rzeczy, natomiast dzisiaj jest mimo wszystko łatwiej, ale z drugiej strony nie jest tak łatwo, jakbyśmy chcieli.
Radio Maria, rozmowy niedokończone, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Darek z Warszawy.
Szczęść Boże, Panie Darku.
Ja mam takie pytanie do profesora, bo ten pierwszy rozmówca, pan Zbyszek, tu bardzo dobrze poruszył temat odnośnie całego tego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Moim zdaniem, i tu tak moim zdaniem wielu Polaków, winę ponoszą tu Amerykanie za ten cały konflikt z uwagi na to, że potrzebowali tej wojny. Wywołali ją w sposób taki, że zbliżyli po prostu Ukrainę do NATO, no i w ten sposób doszło do konfliktu zbrojnego. Mamy ta sytuacja była taka sama, vice versa, jak Stany Zjednoczone zaatakowały, okrążyły Kubę w latach chyba 60. to był kryzys kubański tak zwany, gdzie Związek Radziecki obstawił Kubę głowicami nuklearnymi pod nosem Amerykanów. Mamy tą samą sytuację. Także proszę pamiętać o tym, że tutaj całą, moim zdaniem, całą winę ponoszą Stany Zjednoczone za wywołanie całego konfliktu. Sprowokowały po prostu Rosję. Oni się w ten sposób bronią, a cierpią oczywiście niewinni Ukraińcy. I temat drugi odnośnie tej emigracji tych Ukraińców do nas, no bo państwo tak naprawdę nie ma na nich żadnego rozwiązania, bo co będzie dalej, jak się wojna skończy, panie profesorze? Proszę mi powiedzieć, co będzie dalej? Czy oni tu zostaną u nas? Podobno po nowym roku mają, nasz rząd ma ustawę, ma przegłosować odnośnie, że Polacy będą będą mogli być eksmitowani ze swoich miejsc zamieszkania, że mogą być ich domy zburzone na przykład w czasie jakichś tam nadzwyczajnych sytuacji, gdzie byłaby wojna czy jakiś tam kryzys, że mogą decydować o naszym bycie, czy mamy tu mieszkać, czy mamy nie mieszkać. Bardzo bym prosił jakiś komentarz w tej sprawie.
Dziękuję, Panie Darku, szczęść Boże.
Z tymi domami to dokładnie taka jest dezinformacja, jak mówiłem, że jest też wojna informacyjna. To rząd będzie burzył polskie domy, wysadzał bloki i budował dla Ukraińców. No to tak mniej więcej w rosyjskiej propagandzie w Polsce możemy usłyszeć. I jeszcze będzie mordował najprawdopodobniej sieroty i wdowy. No bo troszkę poważni bądźmy też w tym, co czytamy, kto nam tam gdzieś podpowiada na takich czołowych portalach rzekomo prawicowych. No ale teraz do rzeczy, z tych poważnych pytań. Jakie to instalacje Amerykanie umieścili na Ukrainie, bo pan porównuje instalacje sowieckie w czasie kryzysu w Zatoce Świn, lata 60., kiedy Rosjanie rakiety nuklearne instalowali na Kubie, w związku z czym zrobiono blokadę Kuby i groziła nam wojna światowa. Jakie rakiety zainstalowali Amerykanie lub chcą instalować na Ukrainie, w sensie mówię rakiet jądrowych? No to odpowiem, żadnych. No to w jaki sposób sprowokowali tę wojnę? To jest porównanie, jeśli porównujemy coś...
Jak to NATO się zbliżyło, prawda?
W jaki sposób NATO się zbliżyło? Joe Biden nie chciał w ogóle, żeby Ukraina przystępowała do NATO. Wręcz przeciwnie, mówiłem to w pierwszej części audycji. Biden był politykiem słabym i na początku nawet zgodził się na Nord Stream 2. Mało tego, zostawił jak gdyby Europę Środkową Niemcom i Niemcy mieli się dogadać z Putinem, ułożyć jak gdyby tę środkową Europę po to, żeby wspólnie, żeby zyskać pewne wsparcie i Moskwy i Berlina dla wielkiej rozgrywki z Chinami. I taki był układ. Natomiast Putin, diagnozując słabość Ameryki, a nie siłę, diagnozując słabość Ameryki, mówił, rozstrzygnę, jestem już wiekowym człowiekiem, rozstrzygnę sprawę na Ukrainie jednym ruchem wojennym i wtedy już będzie spokój, to wszystko się szybciej dokona niż w jakichś długich procesach. I o to chodziło. Argumentacja na poziomie takim, że Ukraińcy to muszą być w strefie rosyjskiej, nie mogą wybierać czegoś innego, jest mniej więcej taka, jakby powiedzieć Polakom w 89 roku, kiedy wychodziliśmy z tego komunizmu i skierowaliśmy się w kierunku Zachodu. No, można dyskutować, co się później działo, ale mniejsza o to. I powiedzieć, no jak? Przecież tutaj, prawda, przekierowanie się na Zachód, albo inaczej obecność tutaj Amerykanów, czy w ogóle Zachodu w Polsce, to denerwuje Rosję, więc Rosja, jeśli chce się bronić, powinna interweniować militarnie w Polsce. No przecież to jest ten typ argumentacji, zauważmy. Przecież my też weszliśmy do NATO w pewnym momencie. To co, Rosja była uprawniona wtedy do tego, żeby interweniować w Polsce militarnie? A Ukraina nie wchodziła do NATO. No też proszę zwrócić uwagę, za jakiego prezydenta to się dokonuje. To nie jest jakiś twardy, nie był twardy gracz Joe Biden, tylko po prostu wręcz przeciwnie. Ktoś, kto się wycofywał w sposób skandaliczny z Afganistanu i ktoś, kto się godził na Nord Stream 2. I mało tego, jeszcze krytykowano w administracji amerykańskiej Polskę za to, że ideologicznie nie pasuje do rewolucji seksualnej. W tym względzie nie da się tego utrzymać, moim zdaniem, tej argumentacji, że Amerykanie sprowokowali Rosję do interwencji, bo nawet jeśli byśmy tę Kubę dawali jako przykład, to Kuba, przepraszam, jest amerykańska teraz, czy jest komunistyczna i była pod nieustannym wpływem rosyjskim. Tylko rakiet nie pozwolono zainstalować. Ale Kuba była, Fidel Castro był komunistą we współpracy z Sowietami. No to cóż, no to jakie rakiety, jeszcze raz powiadam, jakie instalacje nuklearne zainstalowali Amerykanie na Ukrainie? No żadnych. No to oczywiście możemy powtarzać te różne tam propagandowe hasełka, które pojawiają się na takich czołach tak zwanych prawicowych portalach, ale to się kupy nie trzyma.
A też pytanie, no kwestia operacji wojskowej, no i teraz kwestia referendum. No przecież... No
jakie referendum?
Rosjanie próbują, przeprowadzają referendum.
Dokładnie. I włączają... Włączają całe kawałki suwerennego państwa do siebie. No więc no, o czym my mówimy? Ja nie chcę bronić we wszystkim Amerykanów. Wręcz przeciwnie. Wiele razy i na różne sposoby z moich ust padały krytyczne słowa. No ale pytała pan oczywiście też o no, te problemy w relacjach tam społecznych, że się tu Ukraińcy pojawili. Oczywiście jest sporo i będzie jeszcze sporo. Są różne problemy natury takiej, że tych Ukraińców w Polsce i tak było dużo przed wojną, ponieważ mamy, no jest to wina pewnych procesów kulturowych i zarazem rządów poprzednich, mamy ogromną dziurę demograficzną, po prostu nie ma rąk do pracy. Popatrzmy, kto na budowach pracował w różnych miejscach. No, taka jest rzeczywistość, to też trzeba widzieć.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Dzień dobry, Tadeusz, niech mi pochłonie Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mam takie pytanie. Po pierwsze, czy nie uważa pan profesor, że Polska za zbyt silnie zaangażowała się w konflikt na Ukrainie? Punkt dwa, czy ten konflikt na Ukrainie nie przerodzi się w konflikt, nie rozszerzy się również na Polskę? I punkt trzy, jak pan widzi do mieszkańców Ukrainy, skoro według badań, tych, które są w tej chwili w Polsce, skoro według badań, które kiedyś czytałem, to 30% ich uważa się za banderowców, którzy nie znają historii, znają historię swojego kraju tylko do 100 lat, nie znają, że kiedyś Polska zajmowała znaczące obszary od dzisiejszej Ukrainy, że Chmielnicki dokonał podziału Ukrainy na część polską i rosyjską. I jak pan, panie profesorze, w tej chwili widzi, i skoro oni jeszcze mają pretensje do ziem polskich, jak pan widzi tą wspólnotę ukraińską, która w tej chwili jest 4 miliony ich w Polsce, jak oni będą kształtowali te swoje poglądy?
Dziękuję bardzo, panie Tadeuszu. Panie profesorze?
Po kolei. Czy Polska, pan pyta, czy Polska nie jest nazbyt silnie jest zaangażowana na Ukrainie? Uważam, że nie. Że to jest wojna, która w planach rosyjskich, strategicznych, jeśli by szybko Ukraina padła, prawdopodobnie przeniosłaby się do nas. I to jest od razu odpowiedź na drugie pytanie. Polska się nie rozszerzy, ta wojna im dalej będzie od naszych granic. Dlatego lepiej jest wspierać Ukraińców i niech to się, prawda, za Dnieprem te walki toczą, niż przyjmować pod Warszawą, prawda, inwazję rosyjską, tak jak w roku, powiedzmy, 20. Bo po prostu takie są ich cele strategiczne. Oni chcą wejść do gry europejskiej jak za cara Aleksandra I po wojnach napoleońskich, gdzie byli jednym z głównych rozgrywających, i to może się odbyć tylko i wyłącznie po trupie Polski. To znaczy, albo nawet jeśli nie fizycznym, takim, że państwo zniknie, to Polski, która nic nie znaczy w Europie. I dlatego się porozumieją z Niemcami i dlatego nie widzieli, nie znajdziemy polityków w Rosji, takich z tych pierwszych ligi, którzy by jakkolwiek wariantowo widzieli porozumienie z Polską jako możliwe tylko z Niemcami. Jest problem oczywiście banderyzmu na Ukrainie, nie w formie takiej, że dzisiaj ta sama ideologia obowiązuje kogokolwiek, tylko chodzi o historyczny spór o ludobójstwo na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, na Lubelszczyźnie czy na Podkarpaciu, i absolutnie Rzeczpospolita nie powinna rezygnować z wyjaśnienia i potępienia tych zbrodni i tej ideologii. I to wydaje mi się teraz, jak była rocznica w lipcu, kolejna rocznica rzezi wołyńskiej, władze polskie bardzo mocno i jednoznacznie to nazywały. Oczywiście nie ma jeszcze adekwatnego rezonansu po tamtej stronie granicy. Nie jest tak, że 30% Ukraińców tym żyje. To jest, głównie żyją to dawne prowincje II Rzeczpospolitej, czyli Wołyń i Małopolska Wschodnia. Tam rzeczywiście Lwów, tam rzeczywiście ten kult Bandery jest spory, a ta pozostała Ukraina to ma inne tradycje i zupełnie nie doświadczała nawet w czasie II wojny światowej czegoś, co zwiemy działalnością OUNUP-a. To jest, no cóż, czy to jest problem? To jest problem. Ja nie chcę mówić, że jeśli robi się wielkie rzeczy, nawet w sensie powiedzmy, no tak, żeby Państwu to pokazać. Najwięksi wrogowie na zachodzie Europy przez wieki, nawet 100 lat mieli wojnę, była wojna stuletnia w średniowieczu, to była Francja i Anglia. Mieli ogrom wzajemnych krzywd i różnych rzeczy. Natomiast kiedy przyszły wspólne interesy, przed pierwszą wojną światową zawarli tak zwane serdeczne porozumienie przeciwko Niemcom, bo co? Bo interesy tak idą. Ci sami później się poróżnili już po pierwszej wojnie światowej, ale kiedy przychodziła druga, znowuż zawiązują koalicję. Nawet wielcy wrogowie tak czynią. To proszę mi powiedzieć, dlaczego Amerykanie porozumieli się z Japończykami? Ile zbrodni Japończycy dokonali w czasie II wojny światowej, nawet na jeńcach? Ile Niemcy dokonali zbrodni, a jednak Amerykanie z nimi zawiązali sojusz, mówię o Niemczech Zachodnich? To ja nie chcę lekceważyć banderyzmu i tej tradycji, wręcz przeciwnie. Natomiast trzeba patrzeć na to, jak kształtować przyszłość, oczywiście nie zapominając o tej przeszłości, o tych upamiętnieniach, o tych rozliczeniach. A czy to jest łatwe? To jest trudne. A czy w życiu cokolwiek jest łatwe, a zwłaszcza kiedy politykę się robi? Nic. A czy my mamy z Niemcami lepsze relacje? A czy są rozliczone zbrodnie? A czy odszkodowania są? To mamy wyjść z Unii? Mamy po prostu... tak, takie jest życie. Rzeczywistość geopolityczna, szczególnie w naszym regionie, jest bardzo trudna i nie można oczywiście na przemilczeniach cokolwiek zbudować. I to absolutnie jestem przeciwko temu. Natomiast nie tylko historia powinna warunkować nasze współczesne decyzje.
Dziękuję. W Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Dziś temat Polska na tle konfliktów geopolitycznych w Europie. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina. Witam ojca i pana profesora. Więc tak, ten mój telefon, znaczy poprzedni telefon, to ja bym chciał się przyłączyć do tych wątpliwości, które tam pan przed chwilą, który tam telefonował. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, panie profesorze, na początku tej wojny ukraińsko-rosyjskiej pan się wypowiadał, tylko nie pamiętam, czy to były rozmowy niedokończone, czy w trakcie tych tygodniowych audycji, tak przed 21, na temat nazwy Ukraina. Tam pan stwierdził, wypowiedział się, że to powstało to mniej więcej z tego powodu, że ta ludność mieszkała u kresu, u skraju Rzeczypospolitej dawnej. No stąd ta Ukraina. Czy jest, proszę o ewentualne skomentowanie, czy dobrze zrozumiałem. Druga sprawa, oglądałem w telewizji konkurencyjnej taki program, gdzie to już w czasie tej wojny ukraińsko-rosyjskiej, gdzie występował były polski minister spraw zagranicznych, nazwiska nie pamiętam, który tak się wypowiadał, że za czasów Związku Radzieckiego Ukraińska Republika Ludowa na początku była obszarowo bardzo niezbyt duża i zamieszkali tam głównie chłopi. I ażeby stworzyć sojusz robotniczo-chłopski, Związek Radziecki przykleił jak gdyby obecną część wschodnią Ukrainy. No, proszę o wypowiedź na ten temat, czy tak było, czy jakie to tereny. No i jeszcze jedna sprawa, wiemy i ponosimy do tej pory skutki złego działania mniejszości żydowskiej w Polsce. Wiadomo, że w XVII wieku duża ilość Żydów przyjechała do Polski. No i w tej chwili część tej narodowości jest tak jak gdyby siłą przewodnią antypolskości. Czy stworzenie mniejszości ukraińskiej w Polsce w tej chwili, bo do tego widzę, zmierza sytuacja, czy to nie będzie podobnie No bo będą i posłowie ukraińscy w Sejmie narodowości ukraińskiej, no i później będą mieli swoje spojrzenie na tematy polskie, nie tak jak Polacy na te swoje tematy polskie. Także ja miał te sprawy i dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję panie Stanisławie, panie profesorze.
Jest kilka rzeczy. No oczywiście nazwa Ukrainy, Ukraina stąd pochodzi, prawda, że to nas kraju Rzeczpospolitej. Województwo Bratsławskie, Kijowskie, Czernichowskie tam obejmowały. To kiedyś była Ukraina. Oczywiście później to w XIX wieku rozszerzono i całe te szczepy, prawda, nazwijmy to małoruskie, zostały włączone w to, w pewną taką ideową całość. Ale oczywiście ten naród to się kształtował długie lata i jeszcze wcale w XX wieku nie był ukształtowany, a nawet bym powiedział jeszcze kilkanaście lat temu, to trudno mówić o jednej Ukrainie, jednym narodzie ukraińskim. On jest w stanie kształtowania. Wydaje mi się, że ta wojna go ukształtuje w sposób znaczący. Natomiast co do tej republiki, bo jeśli dobrze rozumiem pytanie, Ukraińskiej Republiki Sowieckiej, jak to powstawało? Otóż po pierwszej wojnie światowej były dwie tendencje tworzenia państwowości ukraińskiej. Jedna to tutaj we Lwowie, Zachodnioukraińska Republika Ludowa, która była w stanie wojny z Polską mniej więcej od początku listopada 18 roku do lata 19 i Polacy wygrali, pamiętamy, Orlęta Lwowskie i tak dalej. A drugie, ośrodek państwowy w Kijowie i tam ostatecznie Piłsudski zawarł z Petlurą taki sojusz w czasie wojny polsko-bolszewickiej, kreśląc pewną budowę państwa ukraińskiego na wschód od Zbrucza ze stolicą w Kijowie. Ta wojna, czy skutek tej wojny był taki, że nie udało się tego państwa stworzyć i Ukraina, ta dzisiejsza albo tak, czy te powiedzmy ta ludność została podzielona, czy zamieszkiwała dwa państwa. Polskę, drugą Rzeczpospolitą, od Zbrucza na zachód, a za Zbruczem była tak zwana Ukraińska Republika Sowiecka. I ona została po II wojnie światowej, kiedy zabrane zostały te Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej i włączone zostały do Związku Sowieckiego, została ta republika poszerzona o tutaj Małopolskę Wschodnią, Wołyń, później jeszcze oczywiście będzie ta Ruś Zakarpacka po II wojnie, kiedy odbiorą to Czechosłowacji. Natomiast Chruszczow jeszcze doda do tego Krym, który nie był ukraiński, a to dlatego, ponieważ on tam, prawda, przewodził tej Ukraińskiej Republice Sowieckiej, no i miał taki gest, to było jedno państwo, więc nic takiego się nie dzieje. A kiedy Związek Sowiecki się rozpadał w 1991 roku, to te państwa po upadku Związku Sowieckiego powstawały wedle granic republik. I stąd te tereny, również wschodnie, również Krym, wszedł w skład państwa tego nowo powstałego ukraińskiego. No, oczywiście był też proces, długotrwały proces jakiegoś jednoczenia, bo oczywiście inny i mentalnie, i językowo jest Ukrainiec do dzisiaj, ten z Lwowa, a inny powiedzmy spod Charkowa. Ale tak mówiłem, te kwestie, prawda, wojenne, jak moim zdaniem, bardzo mocno wpływają na procesy narodowotwórcze. Czy może istnieć problem mniejszości ukraińskiej w Polsce i pewnych konfliktów? Bo przed wojną rzeczywiście te konflikty były mocne. No, dzisiaj mamy stan wojny. Wydaje mi się mimo wszystko, że jest to stan przejściowy tej emigracji ukraińskiej tak dużej, chociaż wydaje mi się, że jest w tej chwili ona mniejsza, że gdzieś sporo tych uchodźców się rozpłynęło czy wróciło. Musimy pamiętać, że ten problem pewnie stanie przed nami, bez względu na to, jak będzie po wojnie i czy wszyscy wrócą, ponieważ Polska, jak już wspomniałem, ma ogromną dziurę demograficzną. To wystarczy popatrzeć, jak idą roczniki szkolne i coraz większy ma problem z rękami do pracy. I tu jest zawsze pytanie, czy pójść drogą, i to było pytanie przed wojną, nie teraz, czy pójść drogą niemiecką, na przykład Niemcy zaprosili Turków albo Francuzi Arabów różnych, czy pójść tutaj drogą taką, że bardziej no, do pracy zachęcać tych mieszkańców dawnej pierwszej Rzeczpospolitej. No i ze względów językowych i innych najczęściej brano tych pracowników tutaj z sąsiedztwa. Oczywiście ja się zgadzam z panem, że trzeba, że z pewnym dobrem, ogromnym dobrem, tylko ten, kto nie zna historii, nie rozumie, jak wielkim dobrem jest państwo względnie jednonarodowe, takie nie nacechowane etnicznymi konfliktami wewnętrznymi. Ja tutaj w swojej wypowiedzi nie tyle mówiłem, żeby stworzyć z Polski w tych granicach jakieś wielkie, wielonarodowe państwo, tylko chodzi o to, żeby stworzyć pewną przestrzeń gospodarczą, polityczną, militarną w tak zwanym Międzymorzu, która by ta przestrzeń dawała możliwości rozwojowe wszystkim, też w granicach państwowych, przede wszystkim tych, gdzie te poszczególne narody zamieszkują.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Hanna z Warszawy.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie pana profesora, ojca prowadzącego. Panie profesorze, chciałam poprosić pana profesora o takie szersze skomentowanie naszej polityki aktualnej wobec Unii Europejskiej. Bo o ile zyskujemy jako państwo, prawda, naszą polityką wobec Ukrainy, o tyle nasza polityka, powiedzmy od roku 2018 wobec Unii Europejskiej, wobec Niemiec, prowadzi właściwie do, sprowadza nas do państwa niesuwerennego. Ta nasza polityka wobec Unii Europejskiej, wobec Niemiec, myślę, że po prostu stawia nas w pozycji państwa niepoważnego i tak jesteśmy traktowani. Bo pamiętam politykę, która jeszcze była prowadzona za pani premier Beaty Szydło. Pamiętam takie wystąpienie pani premier Beaty Szydło w Parlamencie Europejskim, kiedy pani premier w sposób bardzo poważny i odważny broniła po prostu stanowiska Polski, prawda, i odpierała argumenty tych polityków europejskich, którzy Polskę atakowali. Natomiast po zmianie rządu wydaje mi się, takie odnoszę wrażenie, myślę, że nie tylko ja, zaczęliśmy prowadzić taką politykę, która z roku na rok, że tak powiem, pozwoliła na to, żeby nas traktowano jako państwo niepoważne. I myślę, że dużo większym problemem nawet jest dla Polski sposób, w jaki ta polityka, to znaczy jest to konsekwencja tego, co się działo przez ostatnie tam 4 lata, prawda? No, w jaki sposób ona była, ta polityka prowadzona. I myślę, że skutki tego właśnie, które obserwujemy, które sposób, w jaki Polska jest traktowana na arenie Unii Europejskiej, czy przez Niemcy, które już jawnie traktują nas jako państwo, które w ogóle nie ma prawa do jakiejś suwerenności, do podejmowania decyzji najważniejszych w różnych dziedzinach, prawda, gospodarki, czy polityki, czy sądownictwa. Jesteśmy traktowani w sposób taki, że tu z jednej strony, jeśli chodzi o problemy, o tą sytuację ze strony Ukrainy, jesteśmy, prawda, potrafimy prowadzić politykę naprawdę bardzo, w sposób bardzo korzystny dla Polski. Powiedzmy, pomijając pewne inne elementy, które może różnie można oceniać. O tyle, jeśli chodzi o politykę, jaką prowadzimy wobec Unii Europejskiej, sposób, w jaki rozmawiamy z Unią Europejską, od początku, powolutku, doprowadziliśmy do tego, tą metodą prowadzenia polityki wobec Unii Europejskiej, doprowadziliśmy do obniżenia bardzo, że tak powiem, pozycji Polski i właściwie oglądając to, jak jesteśmy traktowani, uważam, odnoszę takie wrażenie, że jest to skutek właśnie sposobu, w jaki rozmawiamy z Unią Europejską, jaką prowadzimy politykę. Także chciałabym, żeby pan profesor od tej strony zechciał skomentować, jak pan profesor ten problem widzi. Bardzo dziękuję. Czekam na
odpowiedź. Dziękuję pani Hanno, panie profesorze.
Pani Hanna zwróciła uwagę na bardzo poważny problem, który nie tak dawno podkreślił profesor Legutko i został bardzo skrytykowany, ponieważ pokazywał że nie tylko są zagrożenia idące dla Polski od wschodu, ale i od zachodu i że ten projekt niemiecki budowy superpaństwa i tej dominacji jest bardzo groźny dla naszej podmiotowości, a obserwuję to z wnętrza Parlamentu Europejskiego, więc no ma bardzo tutaj jednoznaczną wizję. Kwestia jest jaka? Otóż może zacząłbym nie tyle od błędów polityki polskiej, co od celów polityki unijnej, czyli niemieckiej. I dlaczego my staliśmy się przedmiotem tak daleko posuniętych ataków? Jesteśmy atakowani od wielu lat, od kilku lat, nie dlatego, że popełniliśmy jakieś błędy i wcale nie dlatego, że mamy tam jakieś problemy z praworządnością czy z czymkolwiek, tylko z dwóch powodów. Jeden to jest powód ideologiczny. Proszę zwrócić uwagę, że cokolwiek krytycznego byśmy nie powiedzieli, co się w Polsce dzieje, to w międzyczasie mieliśmy na przykład wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia i to życie zostało znacząco bardziej chronione w polskim prawie, czyli tendencja kompletnie odwrotna niż we wszystkich krajach zachodnioeuropejskich i w całej Unii, która szaleje w sensie ideologicznym, również w sferze tej rewolucji seksualnej. Proszę zwrócić uwagę, kto jest poddany w tej chwili w perspektywie naszej edukacji największej krytyce, profesor Czarnek, minister edukacji, który nie zgadza się na wprowadzanie rewolucyjnych rozwiązań, a nawet godzi się na nowy podręcznik Historia i teraźniejszość. Profesor Roszkowski pisze ten podręcznik, pokazuje pewne procesy ideologiczne, które w Europie zaszły, krytyczne, jest to krytykowane, więc tutaj to jest powód ideologiczny. A drugi jest taki, że Polska od tych kilku lat próbuje wybić się na podmiotowość w relacji do Berlina, a więc i do Brukseli i nie chce się zgodzić na superpaństwo europejskie, czy nie chce się zgodzić na drugorzędną, niepodmiotową pozycję w relacji do Niemiec. I to już i za rządów Beaty Szydło te ataki były niesamowite, no i oczywiście za rządów Mateusza Morawieckiego. Jeśli dobrze rozumiem intencję pani pytania, to chodzi o to, czy my nie za miękką politykę prowadzimy w stosunku do Unii, bo ataki i tak by były. Czy to byłaby pani Szydło, czy pan Morawiecki, czy na przykład nie powinniśmy ostrzej się postawić w sprawie tak zwanej warunkowości, czyli uzależniania wypłaty funduszy unijnych w odniesieniu do prawda, ocen tej praworządności. Czy nie powinniśmy się bardziej postawić, kiedy od samorządu zażądano wycofywanie się z tych stanowisk przeciwko ideologii LGBT? Moim zdaniem powinniśmy się przeciwstawić i zagrać ostrzej. Chociaż pewnie spora część społeczeństwa nie jest do tego przekonana, a opozycja by mówiła, że pieniądze byśmy dostali, gdyby nie ten opór pisowski i te weta, prawda, w stosunku do budżetu, to wszystko by było, więc tu byłaby tego typu presja. I na usprawiedliwienie tych miękkich działań jest również to, że spora część współnarodu po prostu nie rozumie pewnych mechanizmów, które się dzieją i o co Niemcom chodzi. Współnarodu głosuje na opozycję, która zaprasza Brukselę, czyli Berlin, do bezpośredniej interwencji wewnętrzne sprawy Polski. A więc ten rząd jest pod presją nie tylko zewnętrzną, ale od wewnątrz. I to jest pewien problem. Wbrew wszystkiemu, żadne ustępstwa nie powodowały złagodzenia kursu przeciwko rządom prawicy w Polsce. Dlaczego? Bo chodzi nie tyle o to, czy na co się ten rząd godzi, tylko chodzi o to, żeby go w ogóle wymienić. Żeby po prostu tu postawić kogoś bardziej związanego z Berlinem. I stąd, no jak widzimy, nawet te wszystkie nasze zgody doprowadziły do sytuacji, że nie wypłaca nam się KPO zupełnie bezprawnie. No i się straszy jeszcze innymi sankcjami. Wyroki TSUE były, przypomnijmy, w sprawie Turowa, no jakieś absurdalne rzeczy, w sprawie ustroju sądowego, gdzie Unia nie ma kompetencji. Kwestia jest taka, mnie się wydaje, że bez względu na nasze zgody i niezgody na pewne układy, oni po prostu postanowili uzurpować sobie kompetencje i szantażować nas. Czy miękka polityka ma sens? Jarosław Kaczyński niedawno powiedział, że absolutnie już nie ma się gdzie cofać, no bo proszę zwrócić uwagę, żądania na przykład Unii Europejskiej w sprawie ustroju sądowego idą ustami von der Leyen w kierunku takim, żeby w prawie polskim sędziowie mogli nie uznawać swoich kompetencji nawzajem. Czyli krótko mówiąc, ktoś będzie miał jakiś wyrok, na przykład w sprawach spadkowych, a pójdzie do sądu innej instancji, a ten sąd powie, że ten wyrok jest nieważny, ta własność jego jest nieważna, ponieważ to jest sąd mianowany w nowej procedurze przez nową KRS, przez tego prezydenta, a nie tamtego, w związku z czym nie uznaje tego wyroku i pan nie ma tej własności. Chaos kompletny. Znaczy, wygląda na to, że Unia Europejska nie tyle, ta niemiecka, chce nawet jakiegoś kompromisu z władzami polskimi, co raczej chce chaosu w Polsce. Dlaczego taki chaos prawny, taki jak w I Rzeczpospolitej? Bo Polska w chaosie jest Polską słabą. Taka Polska nie jest w stanie niczego osiągnąć. I niestety tak to wygląda. Stąd ta presja. Coś się w Europie zaczęło zmieniać, myśmy mówili szczególnie w pierwszej części audycji, mówiąc o zwycięstwie prawicy, o pani Meloni, o tym chrześcijańskim zwrocie we Włoszech, że nie tylko Europa Środkowa, Polska i Węgry, czy tam powiedzmy Czechy, ale tam się zaczyna coś dziać, więc być może tę tamę o wiele łatwiej da się postawić. Wbrew wszystkiemu, co myślimy o tej wojnie i o różnych dramatycznych sytuacjach, które ta wojna niesie, ona spowodowała, że ta presja niemiecka nie jest już tak skuteczna, ponieważ zaczęliśmy w różnych relacjach międzypaństwowych odgrywać tak poważną rolę, że nie bardzo się inne kraje przejmują tym, co Bruksela robi w stosunku do nas. I to już Amerykanie przestali mówić o tej praworządności i tak dalej. To nie zniknie, ta presja będzie, bo Niemcy nie zmienili swojego kursu. Dlaczego trzeba budować coś, pewną siłę też alternatywną w stosunku do Berlina, wewnątrz Unii, na zewnątrz Unii, stąd mówimy o Międzymorzu, wewnątrz Unii, stąd mówimy o Włoszech. Czy kurs miękki ma sens? Moim zdaniem, jeśli takie cele sobie postawiono w Brukseli i w Berlinie, kurs miękki do niczego nie prowadzi.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Polski Północnej. Ja bardzo dziękuję za ten wykład pana profesora, zresztą bardzo rzeczowy i niesamowicie trafny. Ze swojej strony tylko dodam osobom, które mają tam wątpliwości co do Ukrainy i tak dalej, to przez szereg kadencji to byli prezydenci Moskwy. Jeden to właściwie, jak on tam, Janukowycz, to chyba do Rosji wyjechał w ogóle i tak dalej. Później cały świat został oczarowany, że tam zielone ludziki i tak dalej. Takie ubrania to można w każdej składnicy harcerskiej kupić i tak dalej. To poszło w świat. Ludzie to kupowali, na dobrą sprawę przyjmowali za dobrą monetę. Owszem, Polacy, którzy mieli doświadczenia historyczne z Rosją i wiedzą, z kim mają do czynienia, zabezpieczali się przez ten Baltic Pipe i tak dalej. No, problem polega na tym, że mamy złoża węgla, ale właśnie te rządy PO, PSL, SLD, gdzie zamykano kopalnie. W Obrzychu nie ma żadnej kopalni, a tam złoża węgla przecież nie za głęboko były, bo tam biedaszyby były organizowane, ludzie ginęli, bo na własną rękę wykopywali i tak dalej. Natomiast ja chciałbym dodać może od strony, chodzi o Ukrainę, jeszcze jeden aspekt, ponieważ Rosja ma bardzo poważny problem z wypływającym kapitałem turystycznym, gdzie Rosjanie wyjeżdżają i do Turcji, i do Egiptu na wypoczynek. Rosja to jest kraj niesamowicie zimny. Tych terenów ciepłych to jest nie za wiele. I tu właśnie w okolicy, zobaczmy dzisiaj, wpiszmy do internetu Sewastopol, pogoda. No to dzisiaj było 25 stopni w ciągu dnia. Jutro ma być 26. Lato praktycznie. Więc To są tereny niesamowicie atrakcyjne i chodzi o to, żeby te pieniądze, żeby nie wypływały z portfela Putina, bo też trzeba nam patrzeć na to, na strukturę tego, tej cywilizacji, gdzie nie tylko państwo i dobra materialne, ale także ci ludzie, to jest jego własność i pieniądze, jeżeli tam wewnątrz będą krążyły, to jest wewnątrz jego portfela, natomiast jak gdzieś uciekają na zewnątrz, to już jego obciążają. Zresztą to jest w innych nawet konfiguracjach narodowych, to jest też zrozumiałe. Dlatego tutaj chciałbym dodać, jak chodzi o tę turystykę poza Rosję i to oczywiście tam są bardzo żyzne gleby, tam są surowce, no i właściwie Ukraina, która w 2014 roku coś chciała zadecydować o sobie. Nie wolno. Nie wolno. I teraz takie telefony się pojawiają, konferencje trzeba zorganizować, tak dalej. No tu jest konferencja. No jest konferencja. Ja też zabieram głos, ktoś inny zabrał głos, tak dalej. Od 30 lat to Radio Maryja nadaje. Więc ta konferencja się odbywa i codziennie w różnych tematach. Bardzo się cieszę i należy wspierać to radio, bo samo to się nie będzie działało. Przepraszam, dodam jeszcze jeden wątek, ponieważ wybory na pewno będą przed nami. Będą się pojawiały niesamowicie różne atrakcyjne propozycje, aby tylko nie ten rząd, który w tej chwili jest. Między innymi na pewno się coś pojawi, jakiś bezpartyjny blok, że te partie i tak dalej. Proszę sprawdzić, jak kandydował obecny białoruski prezydent Aleksandr Łukaszenka z Komitetu Wyborczego Bezpartyjnego. To był człowiek bezpartyjny. Proszę zobaczyć, jak realizuje interesy Moskwy. Więc tutaj powinniśmy, owszem, partie partiami, ale patrzeć realnie, czy jest realizowany polski interes, czy nie. Oczywiście oswoiliśmy się w tej chwili z tą wojną na terenie Ukrainy, bo tam pojawiają się miliony, że oni przyjechali i tak dalej, coś. Prawdopodobnie oczekiwać trzeba było czegoś jeszcze atrakcyjniejszego, no czego, żeby bomby nam się na głowy posypały. Wtedy zaczniemy myśleć, przepraszam, to nie jest moje zdanie, tylko na podstawie poprzednich wypowiedzi niektórych panów, tam dochodzę do tego typu wniosków, wtedy może skłonilibyśmy się do myślenia samodzielnego. Tak jak pan profesor powiedział, są zaszłości historyczne, ale dzisiaj musimy podejmować decyzje, biorąc je także pod uwagę, ale one niekoniecznie muszą nas zdeterminować. Mamy konkretną sytuację i właściwie jesteśmy z Ukrainą na jednym okręcie w tej chwili. Możemy się pobić i zatopić ten okręt i kto na tym skorzysta? Może tyle z mojej strony. Przepraszam, dość chaotyczna wypowiedź, ale pana profesora wykłady są bardzo ciekawe i oczywiście felietony oczekuję. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Panie profesorze.
Dziękuję panie Krzysztofie. Pan tu wskazuje na pewne też rzeczy związane z tym, żeby trzeźwo myśleć, czy pewnej długomyślności. Żeby państwu zilustrować, może z historii jakaś taka, tak późno jest jakiś obrazek. Pamiętacie państwo scenę u Sienkiewicza, kiedy Szwedzi na nas najechali i Kmicic, czy król polski od Hana Tatarskiego dostał Czambuł Tatarski, który walczył ze Szwedami i Kmicic z nimi przewodził. To oni, kim oni byli? No byli tymi, z którymi myśmy, którzy tam w jasyr brali naszych ludzi, którzy palili, mordowali i tak dalej. Ale pewna sytuacja polityczna, zagrożenie większe spowodowało, że w interesie tam Hanatu było przysłać tutaj żołnierzy, a w interesie Polski było z tego skorzystać. Tak jest w historii. Musimy widzieć, że czasem to ktoś był przeciwnikiem, wrogiem, nagle z nim, jeśli mamy wspólny interes, idziemy i zmagamy się. Z kozakami było różnie, były powstania kozackie, ale w wielu miejscach, na przykład w bitwie pod Chocimiem, tej pierwszej u boku kozaków, ramię w ramię walczyliśmy z Turkami. Tak to wygląda i trzeba po prostu widzieć bardziej, co jest w naszym interesie, a nie bardzo wąsko patrzeć na rzeczywistość. Zgadzam się z panem w 100%, że i nawiązując do tego, co pani bodaj Hanna wcześniej mówiła, że w ogromnej mierze w relacji do szczególnie do Zachodu, ale i do Wschodu, ale w szczególności do Zachodu, czy my będziemy umieli prowadzić politykę podmiotową, czy po prostu znowuż nas będą próbowali uprzedmiotowić, rozstrzygną o tym wybory przyszłoroczne. One będą miały fundamentalne znaczenie ze względu... Popatrzmy na takie proste rzeczy. Zachowanie tego głównego bloku opozycji w takich fundamentalnych dla z polskiego interesu narodowego kwestiach. No już, ale muszę o tym przypomnieć. Przypomnijmy te wicepremiera Pawlaka, umowy z Rosją na dostawy gazu, które miały nas na jeszcze, prawda, naście lat wiązać stałą umową gazową, a Baltic Pipe to nie ma sensu, bo za drogo. No tak to wyglądało. Przypomnijmy sobie zachowanie chociażby Donalda Tuska i jego obozu w kontekście granicy z Białorusią, tych posłów biegających z torebką przy granicy, no bo krzywda się dzieje imigrantom, a nie, że to jest wojna hybrydowa. Przypomnijmy sobie to, o czym mówiłem już dzisiaj wielokrotnie, te pielgrzymki do Brukseli i prośby o sankcje takie, nawet prawda, finansowe przeciwko Polsce przez niektórych wypowiadane na gruncie europejskim. Przypomnijmy sobie krytykę tejże opozycji budowy centralnego portu komunikacyjnego, a więc strategicznej inwestycji, która może nas po prostu cały kraj połączyć w jedną taką organiczną całość i biznesowo i jakkolwiek inaczej. To są te konkrety, które każą nam o tych wyborach myśleć, że one nie będą miały tylko charakteru takiego incydentalnego. One będą miały też charakter ideowy. Platforma dzisiaj nie chce na listach nikogo, kto nie jest za aborcją, za swobodą aborcji do trzeciego miesiąca. Się zawsze pytam, no to czyli ten, który się począł i trzeci miesiąc mu wybija, czyli za minutę przed 12 tego trzeciego miesiąca jeszcze nie jest człowiekiem, a minutę po 12 już zaczyna być człowiekiem i jest chroniony. No, logika tego jest po prostu porażająca. Natomiast wybór tutaj oprócz tego wyboru ideowego będzie też wyborem obozu, między obozem kosmopolitycznym a patriotycznym. Ja nie chcę powiedzieć, że obóz patriotyczny nie popełnia błędów, to zresztą było mówione o tym. Ale mimo wszystko taki obóz, który w jakiś sposób myśli strategicznie o państwie polskim jako podmiocie i obóz, który myśli o Polsce jako części superpaństwa europejskiego, ogłoszonego i zdefiniowanego przez Scholza tam powiedzmy kilka tygodni temu jako projekt obowiązujący współczesną Rzeszę czy współczesne Niemcy. I to jest bardzo, ale to bardzo ważne, o czym pan Krzysztof mówił.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Andrzej Śniegula z Rublewa koło Sieradza. Wielce szanowny panie profesorze i czcigodny ojcze Grzegorzu. Dziękuję serdecznie za w ogóle pana profesora, powiedzmy, wykłady tutaj i tak dalej. Ale chcę powiedzieć w ten sposób, że mimo tej zdradzieckiej naszej opozycji osiągnęliśmy wreszcie i niepodległość, i suwerenność. Niepodległość w 89 roku, a suwerenność w 2015. I dlatego chciałbym ewentualnie zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, dwa wota wdzięczności narodu polskiego. Pierwsze, świątynia opatrzności Bożej. Po 225 latach doczekaliśmy się właśnie. I tak jak pamiętam, mój świętej pamięci tato mówił, że będzie w Polsce lepiej, może dobrze, kiedy naród polski wiąże się z wotum wdzięczności. Otóż po 2015 roku wotum wdzięczności drugie, świątynia nowej ewangelizacji w Toruniu. Proszę zauważyć, natychmiast jako za odzyskanie tej suwerenności, prawda, Polski w Toruniu powstaje świątynia właśnie jako wotum wdzięczności. Jakie to jest piękne. I teraz jesteśmy prawda, tutaj no, ja wiążę olbrzymie szanse, mimo tej tragedii, prawda, na Ukrainie i tak dalej, wojny, ale to Polska wreszcie będzie potęgą, tak jak przed XVII wiekiem. Panie profesorze, czy mógłby pan ewentualnie jako historyk odnieść się do sprawy, o której za chwileczkę przedstawił? Otóż 2015 rok, ja reprezentuję środowisko rolników. Kiedy stanęliśmy w lutym przed Urzędem Rady Ministrów w obronie polskiej ziemi i lasu, staliśmy tam 129 dni. Oczywiście przy olbrzymim wsparciu świętej pamięci pana profesora Szyszko, który parę dni po tym zrozumiał, po co my tam jesteśmy, dlaczego my tam jesteśmy, cały czas nas wspierał. Drugą osobą, która nas wspierała, był pan Andrzej Duda, jako kandydat na prezydenta i drugi raz jako elekt. Zwyciężyliśmy. Polska zwyciężyła, więc pan Andrzej Duda wygrał wybory, prawda? I teraz tak, gdyby pan Andrzej Duda nie wygrał wyborów, prawda, śmiem twierdzić, że być może prawica by nie wygrała wyborów. I dlatego uważam, że ten okres, ten 2015 rok jest tym rok, tym, kiedy odzyskaliśmy suwerenność, bo staliśmy się państwem, które wreszcie ma jakieś znaczenie, prawda? Tak jak wspomniałem wcześniej odnośnie tej zdradzieckiej opozycji, no to jest skandal, to jest tak jak właśnie przed rozbiorami, ale mimo tej opozycji, prawda, nie doprowadziliśmy do rozbioru państwa polskiego. Bardzo, bardzo mało brakowało ku temu, prawda? I teraz uważam, że olbrzymia szansa jest dla Europy, dla Polski, dla Europy i świata, za sprawą właśnie nas, Polaków, kiedy opatrzność postawiła nas właśnie w tym miejscu dokładnie, prawda? Bo już tak kończąc, panie profesorze, gdybyśmy mieli tak rozważyć naród polski, jaką ma, ile ma liczebność, prawda? Myślę, że podobnie to jak Niemcy, około 80 milionów, gdybyśmy policzyli wszystkich Polaków rozrzuconych po świecie. Ci zostali rozrzuceni nie bez znaczenia, znaczy nie dlatego, że tak w Polsce było dobrze, ale my byliśmy wystawiani na próbę, prawda? Na próbę byliśmy wystawieni i jesteśmy tym narodem, od którego będzie zależała przyszłość wiary katolickiej, cywilizacji chrześcijańskiej i całego świata. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie i dziękuję, że mogłem wyrazić swoją opinię z Panem Bogiem.
Zobacz, Panie Andrzeju.
Jest coś takiego w Polsce, że te kwestie narodowe rozstrzygają się na gruncie religijnym. To historia nam o tym mówi. Pamiętam, jak rozmawiałem rok temu z księdzem Józefem Niżnikiem ze Strachociny i on mówił o tych kwestiach na przykład pobożności czy modlitw do świętego Andrzeja Boboli, jakie znaczenie miała w wyborach, czy tych prezydenckich, o których pan mówił, czy innych. Tak to wygląda w Polsce, dlatego się spotykamy właśnie w Radio Maryja. Jeśli chodzi o rolników, proszę zwrócić uwagę, był taki czas w Polsce również, kiedy lekceważono tę branżę w ogóle. No to przecież jak się nie wyprodukuje w Polsce, no to się przecież wyprodukuje gdzie indziej. No kupi się na Ukrainie zboże, w Rosji jest globalny rynek, jest globalizacja. Tak, gdziekolwiek można zamówić, przyjedzie, taniej może. Proszę zwrócić uwagę, jak te różne utopijne tezy i utopijne myślenie o energetyce, o rolnictwie, o czymś ważnym, o tych podstawowych produktach, jak ono bankrutuje w momencie, kiedy przychodzi wojna, a więc kiedy w tej całej grze ktoś mówi, sprawdzam. Nie ma, jak się nie ma swojej broni, to można mieć bardzo bogate państwo i to państwo zostanie podbite w tydzień. Jak się nie ma swojej energii, bezpieczeństwa energetycznego, to co z tego, że się kupi na rynku, kiedy jak przychodzi taka drożyzna jak teraz i walka o surowce, to po prostu się jej nie ma i się po prostu jest w zimnie, w ciemności. Ale jeszcze ważniejsza jest żywność. Dzisiaj, kiedy nie jest tak w świecie, że łatwo jest o tę żywność, wojna, zerwane łańcuchy dostaw, mówi się o głodzie, zwłaszcza w Afryce. Jak te przerwane łańcuchy w jakiś sposób mogą ten głód światowy sprowokować wielkie migracje ludności i jak ważnym jest, ażeby być bezpiecznym w tym zakresie, czyli samowystarczalnym. No i to są właśnie rolnicy polscy, którzy walczyli i walczą o swoją ziemię i którzy produkują dobrą, zdrową, smaczną żywność. I to to weryfikuje, te utopie, ta głupota, tak sączona przez te wszystkie media, że to wszystko, co dawniej było istotne, już w tej chwili nie jest istotne. Proszę, jak mówiono o tym, że struktura własności nie jest istotna, że Lotos można sprzedać obcym, można różne rzeczy, to nieważne, czy to polskie, czy nie polskie. Wojna wszystko zweryfikowała. Głupota sączyła się niesamowicie i dobrze, że przynajmniej w pewnych zakresach ona została powstrzymana.
Proszę bardzo, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Tu Jacek Grzyszkowski, Kraków. Pozdrawiam Pana Profesora. Chciałbym się odnieść do kilku spraw, które tam wcześniej Panowie poruszali. Okazuje się, że w Połtawie, która jest na wschodzie Ukrainy, akurat miałem okazję być tam jeszcze przed Majdanem, znalazłem tam ludzi z naszej cywilizacji, czyli ta cywilizacja, którą myśmy tam zanosili we wspólnym państwie I Rzeczpospolitej, ona tam jest. Ci ludzie pytali mnie, czy nazwisko Wiśniowiecki mi coś mówi, a jak odpowiedziałem, że jak najbardziej wielki książę, jego syn był królem Polski, tak się ucieszyli i powiedzieli mi, że Połtawę lokował właśnie Jeremi Wiśniowiecki. I wygląda na to, że Wiśniowiecki zasiedził te tereny. Ja myślę, że częściowo kupował się w Polsce i pół takiej wsi wysyłał właśnie tam do tego swojego księstwa, czyli za Dniepr. I tak od Połtawy, myślę, na północ, to jest mniej więcej to jego księstwo i tam no, on dosyć przyszłościowo to wszystko organizował i Charkowie zresztą, który tam jest 100 kilometrów od Połtawy, jest uniwersytet, który fundowali potoccy, także widać, że ta część jest naprawdę z naszej cywilizacji łacińskiej i tam oni się rzetelnie i ostro bronią przeciwko Rosjanom, którzy są z innej cywilizacji. Tutaj się kłania właśnie teoria cywilizacji Konecznego, którą zresztą nauczył mnie pan doktor kiedyś na studium edukacji narodowej i ona wyjaśnia naprawdę praktycznie wszystko. Czyli to prawo, które mówi, że człowiek może być cywilizowany tylko na jeden sposób i drugie, że wojny biorą się na styku dwóch różnych cywilizacji, czyli dokładnie mamy te dwa prawa tutaj się stosują. Gorzej pewnie jest tam na południe, gdzie na południe od Połtawy jest taka duża nizina i tam chyba, patrząc na stare mapy, widzę, że tam było właśnie ten teren, który nazywano wtedy Ukrainą, powiedzmy tak trochę umownie, no bo tam faktycznie grasowali Kozacy i Tatarzy i tam ciężko było coś tam zrobić. Natomiast tutaj bardziej na północ Wiśniowiecki wiemy, że bronił dosyć ostro swojego tego księstwa, miał dosyć dobrą armię. No i to widać po tylu latach, to wszystko widać funkcjonuje, czyli ci ludzie są z naszej cywilizacji. A prawdopodobnie jakby tak genetycznie popatrzeć, to tam przynajmniej 50% genów to są polskie geny, bo jak zasiedlano te tereny ludźmi tutaj z centralnej Polski, no to tak mniej więcej wygląda. Natomiast no oczywiście tam nie było nigdy problemu tych band UPA. To był problem tutaj blisko Polski, czyli na tej wschodniej Galicji. Natomiast tam w ogóle tego tematu nie było. Jak tam się rozmawiało na ten temat, no to oni w ogóle też tak samo uważają jak my, że to byli Dawidzi i w ogóle nasiści. Także tutaj myślę, tutaj nie ma sprawy i nie ma się co bać. Większość tych Ukraińców, która przyjechała do Polski, to są uciekinierzy z tych dalekich wschodnich terenów. I jak pamiętam, dla nich Polska to było marzenie, tak jak się z nimi rozmawiało, to wszyscy wzdychali, ach, Polska, każdy by chciał tutaj przyjechać studiować, czy w ogóle do pracy przyjechać, czy coś. Także te relacje są zresztą bardzo dobre, jak widać, nie ma żadnych takich sytuacji, jak na Zachodzie się zdarza, że Zachód sobie ściągnął ludzi z innej cywilizacji. Po prostu, no i tam mają problem taką pełzającą wojnę. Natomiast my tego na szczęście nie mamy. No i tu się kłania ten wysiłek, który nasi przodkowie w I Rzeczpospolitej zrobili, bo praktycznie rzecz biorąc ta wielka Litwa, z którą się wtedy połączyliśmy personalnie, miała takie granice jak dzisiejsza Ukraina i Białoruś. I tak to mniej więcej wygląda na tych starych mapach. Także tam Rosji długo nie było. Rosja dopiero to częściowo tam przejęła, jak Chmielnicki się pojawił i stary co się dogadał, no to wtedy Rosja, zdaje się, przejęła te tereny za Dnieprem. Ale to było już, tak powiem, dużo, dużo.
Bardzo dziękuję.
Później.
Dziękuję, panie Jacku. Panie profesorze?
Jeśli chodzi o te kwestie cywilizacyjne, jest to problem Ukrainy. Opisywał te kwestie chociażby biskup Chomyszyn, taki patriota ukraiński, błogosławiony Kościoła Rzymskokatolickiego, widząc tę Ukrainę właśnie na zachodzie i te wpływy bizantyńskie, czy te wpływy moskiewskie, widząc jak, czy traktując jako bardzo groźne dla ich tożsamości przyszłości. Natomiast jeśli chodzi o oddziaływanie Polski na tych terenach, to było to przyciąganie, o którym pan mówi, bo sam Jeremi Wiśniowiecki przecież wywodził się z ruskiej rodziny i był Rusinem, można by powiedzieć, z pochodzenia. Wielu bojarów, wielu ludzi, których później znamy jako Polaków czy naszych bohaterów, to przecież kiedyś szlachta ruska czy rusko-litewska, która fascynowała się tą cywilizacją zachodnią, łacińską, którą promieniowaliśmy. Ten konflikt, który był z tymi kozakami, no to kozacy po prostu nie byli w tym systemie obywatelstwa ówczesnego Rzeczpospolitej, czyli szlachty. No i ten konflikt społeczny później się przerodził w taki religijno-narodowościowy. Nie teraz o tym mówić. To są te problemy, ale tam promieniowanie cywilizacji łacińskiej było bardzo mocne. Natomiast Rosja proponowała raczej właśnie ten turanizm, tą Mongolię, mimo że to naród słowiański, mimo że wiara chrześcijańska, prawosławna, to jednak metoda bardzo taka azjatycka, mongolska. No do dzisiaj tak to wygląda w ich polityce. Czyli brutalna siła i podporządkowanie jednostce wszystkiego. No i cywilizacja wojskowa, taki typowo wojskowy, obozowy typ życia. Zwróćmy uwagę, że kiedy sam, patrząc racjonalnie na interesy Rosji, wydawało mi się, że ta wojna nie wybuchnie w lutym, że Rosja nie zaatakuje Ukrainy, no bo przecież nawet jeśli by ją opanowała, to przecież Ukraińcy się nie pogodzą z tym panowaniem, będzie nieustanna wojna partyzancka i tak dalej, kupę problemów. Natomiast pomyłki w ocenie i w diagnozie, one wynikają z pewnych, szczególnie na Zachodzie, z niezrozumienia, czym Rosja jest w sensie cywilizacyjnym. Że dla nich wojna nie jest rzeczą wyjątkową i nienaturalną, raczej pokój jest nienaturalny. Dlatego ona się ciągle musiała poszerzać, ciągle musiała podbijać. Przez to jak gdyby sankcjonowała swoje istnienie, nie dobrobyt, ale siła państwa, strach, który to państwo generuje. Czyli nie po to się Rosja bogaciła i zbierała pieniądze, żeby wzorem, nie wiem, Arabii Saudyjskiej i różnych tam innych, prawda, Dubajów, budować jakieś wielkie doliny krzymowe, jakieś wielkie centra przemysłowe i bogacić się jeszcze bardziej, ale już nie tyle nie tylko na ropie, ale powiedzmy na nowych technologiach, tylko po to zbierała te pieniądze, żeby poprowadzić wojnę, bo taki ma kod cywilizacyjny. Zwróćmy uwagę, nikt by przy tych granicach, tak ogromnych granicach, nikt przecież na Zachodzie by nie zrobił wojny. Najwyżej by chciał podporządkować Ukrainę. Co można było zrobić? A wybudować w okolicach Doniecka wielką dolinę krzemową i przyjmować Ukraińców tam do pracy lub coś innego, wielki przemysł, zachęcać ich i kupować jak gdyby w ten sposób ich sympatię i w ten sposób wpływy poszerzać na Ukrainie. A oni chcą wpływy poszerzać, podbijając tych Ukraińców czy bombardując, oczywiście zrażają ich w ten sposób, ale tylko tak umieją. To jest właśnie ta niepersonalistyczna, prymitywna cywilizacja, ta Azja, z którą ta barbaria, z którą myśmy tyle walczyli i definiowali się jako przedmurze chrześcijaństwa. Tak jak pan mówił, te kwestie cywilizacyjne mają fundamentalne znaczenie również w polityce. Żaden Amerykanin by się nie wpakował, gdyby nawet chciał na taką wojnę jak w ukraińską, widząc, co go czeka. Ile to będzie kosztować państwo, jakie sankcje, jakie zniszczenia, ile żołnierzy straci, jak straci na znaczeniu w sensie prestiżu międzynarodowego. Przecież dzisiaj Putina nawet na szczycie szanghajskim nie szanują, nawet jakiś Dagestan czy Kazachstan tak go, prawda, omijają.
A myśli pan, że on był tego świadom, że tak się
nie,
może stać?
Nie. On nie myślał, że wygra, ale chodzi mi o to, że powinien to brać pod uwagę w jakiś sposób, że tak albo tak, że można inną metodą, mając takie zasoby, no mówiło się, że oni pod $1 bln mieli zasobów po tych sprzedaży gazu i nowa nitka otwarta, jeszcze mogli zwiększyć te swoje zyski i poszerzać wpływy, tak jak to robi Zachód. Zachód nie podbija przecież kolonii, tylko je uzależnia. Poprzez właśnie uzależnienia finansowe, biznesowe. Ale w tej mentalności tak to nie działa. Oni po prostu po to zarabiają, żeby prowadzić wojnę i podbijać nowe tereny. Mimo tego, że na tych terenach będą zniszczenia, bieda, ale są dumni, bo państwo jest coraz większe i celem Putina, marzeniem odtworzyć Imperium Sowieckie w dawnych granicach. No, jakie są tego skutki, to jest inna rzecz. Ale to, na co pan zwrócił uwagę, że trzeba patrzeć nie tylko na taką gołą geopolitykę, proporcje sił, geografię, ale również na uwarunkowania kulturowo-cywilizacyjne.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Dolnośląskie Alina.
Na wieki wieków, amen.
Panie profesorze, mnie przeraża ta wypowiedź tej pani, która mówiła o tej złej niby polityce obecnie prowadzonej w stosunku do Niemiec. Taka nieświadomość tego, co zostało zrobione od roku 15 po przyjęciu przez PiS władzy. Przecież zrobiono, praktycznie zrewolucjonizowano wiele dziedzin, zaczynając od banków. Nie udała się reforma sądowa, ale w tym zakresie też wiele zrobiono. Przecież szkoły połączono, wyposażono. I jest tego i walka z tą epidemią. Przecież to było coś niesamowitego, te tymczasowe szpitale. To ten rząd, a szczególnie obecny premier, dlaczego go się nie docenia? Przecież on potrafi jednego dnia być w trzech miejscach. Ile konferencji, ile, że tak powiem, na Zachodzie, kto mógł to zrobić? Na świecie nieznana sprawa, jak miała wybuchnąć wojna, żeby prezydent w ciągu tygodnia był chyba w 10 państwach i został przyjmowany. Przecież jeden, że tak powiem, premier do prezydenta, czy do Francji, czy do Niemiec, żeby się dostać do wizyty planowane na 2-3 miesiące. Przecież ten człowiek pracuje strasznie, można powiedzieć, i dla Polski. Przecież on by w banku zarabiał pieniądze miesięcznie z 200-300 tysięcy, a on za 20 tysięcy pracuje i to podobno daje i jeszcze ofiarowuje gdzieś na pomoc. I problem jest naprawdę, jak rozmawiałam w sąsiedztwie, proszę sobie wyobrazić, że niektórzy mówią, no najwyżej Niemcy nas chłoną, tam są wyższe, że tak powiem, no wiadomo, socjalne świadczenia i tym podobnie. Jezu, mało zawału nie dostałam. Przecież Niemcy nigdy by nam nie dali tych wszystkich dobroci. Przecież nas potrzebują tylko jako robotników, służące gdzieś tam. Jest taka książka pod niemieckimi łóżkami. I tam wydana przez Polskę, która pracowała w Niemczech. Gdyby to ludzie sobie przeczytali. Jak traktują nieraz Polaków. Niemcy naprawdę nie zdają sobie sprawy, co zrobili Polakom. Dopiero to się odsłania jak z roszczeniami, żeśmy wyszli. Nawet gdybyśmy nie dostali tych roszczeń, to uświadomienie Niemcom, co oni zrobili, to jest kapitalna sprawa. Muszę powiedzieć jedno. syn Franka, pamiętam chyba 10 lat temu taką audycję, syn Franka jeździł po Niemczech. On jest antyfaszysta. Jego przeciwko swojemu ojcu. I mówi, że na 100 osób, z którymi rozmawiał, to 99. Coś koło tego już dokładnie nie pamiętam. 99 to go fetowało. Oj, ty jesteś synem Franka. Takiego mordercy Polaku. Jeden tylko taksówkarz napluł mu w twarz. I to jest problem. W Niemczech przecież są demonstracje. Bożnice są pilnowane przez Niemców. Hitlerowskie, że tak powiem, swastyki i tym podobne. A mówią, że to w Polsce. Przecież to jest straszne. A ta opozycja, to proszę, no przecież 30, chyba 2 czy 3 wnioski były, żeby nie wypłacić Polsce funduszy. To robią Polacy? Myślę, że nie. To jest jakiś obcy element i głupota do kwadratu. Jak może, proszę popatrzeć na pracę tego rządu, a Tuska. Przecież Tusk to się bawił w piłkę. Przyjeżdżał we wtorek, a w czwartek leciał. Niejednokrotnie. A najważniejsza jedna rzecz. Przecież on wiedział, syn jego powiedział, że wiedzieli, że ten bank, Gold, coś, który tyle krzywdy zrobił, tyle osób polskich straciło. Oni wiedzieli, że to jest jakaś zmyłka przecież. No jak to możliwe? Premier wiedział zresztą i były prezes banku, tam jak było to dochodzenie. Wszyscy wszystko wiedzieli.
Pani Alino, musimy postawić kropkę. Czas nam się skończył.
Ja rozumiem.
Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Oczywiście tak. Pani wskazała na pewne aktywności rządów prawicowych. No to jest nieporównywalnie. I wiele inicjatyw, szerokość tych inicjatyw i te społeczne, o których wszyscy mówią, od 500+ czy te emerytury, ale rzeczywiście repolonizacja banków. No i trzeba też przyznać, że rzeczywiście ten rząd, no wszystkie nieszczęścia na niego spadły. I to epidemia, te lockdowny, jeden, drugi, wojna, no cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to kryzys światowy. Natomiast pani zwróciła też uwagę na jedną rzecz, warto ją chyba na koniec też podnieść. Ten ruch związany z roszczeniami, czyli podsumowanie bilans strat Polski w czasie II wojny światowej, no i żądanie odszkodowań czy reparacji. Ono ma swoje wielorakie znaczenie i w końcu to zrobiono. Również w sensie edukacyjnym, o czym mówimy. Rzeczywiście nie tylko Niemcy, ale w szczególności Niemcy nie wiedzą o krzywdach, jakie wyrządzili Polakom. O Żydach więcej, ale o Polakach nie. To też jest pewien element takiego domagania się sprawiedliwości, podmiotowości w Europie. Oni nas pouczają, mówią, co jest praworządne, a co nie. W tych zmaganiach o kształt Unii Europejskiej ten argument też ma swoją rangę. No i oczywiście ma swoją rangę czysto finansową, no bo po prostu nikt nie zadośćuczynił Polsce za tyle krzywd.
Bardzo dziękuję. Jakie kroki powinniśmy podjąć? Czasy niełatwe, nieproste. Przed nami Polakami, przed rządzącymi.
Znaczy, trzeba określić wizję wielkiej Polski, ale no niewielkiej tam w sensie terytorialnym nawet. Dzisiaj nie o to chodzi. Chodzi o Polski wielkiej, czyli takiej, która jest suwerenna, może stanowić o sobie i może dawać to, co mówiliśmy, bezpieczeństwo i pewną przestrzeń dobrobytu nie tylko sobie, ale całej tutaj przestrzeni środkowej Europy. Wiele rzeczy się udało. Jeśli się nie zdiagnozuje i nie podsumuje tych sukcesów i będzie się ciągle mówiło o nas jako o narodzie takim niezdolnym do do samoorganizacji lub w państwie z dykty, które wytrzymało naprawdę wiele. Pani tu podkreśliła. Wytrzymało te covidowe wstrząsy, potężne. Trzeba było jakoś tę gospodarkę mimo wszystko utrzymać. Wytrzymało napór ten migrancki. Wytrzymuje już 7. rok nieustanną presję z Unii. Nieustanną. Tam jest hejt i w tej chwili nawet sankcje finansowe. Wytrzymuje to, co się dzieje na Ukrainie. W międzyczasie pobudowano wielkie, ale to naprawdę wielkie infrastrukturalne inwestycje. Rzućcie Państwo okiem na mapę, w internecie można znaleźć sieć dróg, która w Polsce się już w tej chwili oddaje i niedługo praktycznie będzie to podomykane. Baltic Pipe, mówiliśmy, Mierzeja, wiele, wiele rzeczy. Wiele się udało i żeby się udało więcej, to żebyśmy naprawdę byli tym podmiotem, trzeba myśleć o Polsce wielkiej, a nie tylko zależnej albo od Rosji, albo od Niemiec, albo po prostu jak w czasach saskich, przejedzmy to, co mamy, jedz, pij, popuszczaj pasa, a co będzie z dziećmi, to przecież jeśli, jak mówiono, my nikomu nie zagrażamy, to i nam nikt zagrażać nie będzie. Proszę zwrócić uwagę, to wróciło w tych dyskusjach dzisiejszych naszych. Niektórzy panowie mówili, Polska za bardzo się tam angażuje na Ukrainę. Jeśli my nie będziemy zagrażać Rosji, to i Rosja nam nie będzie zagrażać. W wojnie siedmioletniej w XVIII wieku my jako jedyne państwo z tych sąsiednich nie atakowaliśmy Prus. A Prusy były na granicy rozbiorów. A broniły się do samego końca, zmieniła się władza w Rosji i później co? I później Fryderyk Wielki był głównym orędownikiem rozbiorów Polski, a myśmy im nie zagrażali. Nie, dlaczego te rozbiory były możliwe? Nie dlatego, że my atakowaliśmy Prusy, tylko dlatego, że byliśmy słabi. My byliśmy realnym sojusznikiem Rosji w XVIII wieku od wojny północnej. Taka była definicja. I nigdy Rosji nie zagrażaliśmy, ale to Rosja była kolejnym tym głównym, który doprowadził do rozbiorów. Nie tak się politykę czyta, że jeśli my nie będziemy nikomu zagrażać, to nikt nam nie zagrozi. Wręcz przeciwnie, jeśli będziemy słabi, to wszyscy nam zagrożą, więc trzeba myśleć o Polsce naprawdę wielkiej.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Bóg zapłać, panie profesorze.
Dziękuję.
Temat Polska na tle konfliktów geopolitycznych w Europie, temat naszych rozmów. Dziękuję Państwu za podjęcie tematu, za telefony.